Witajcie w kolejnych interpretacjach dowolnych. Dzisiaj trochę wyjątkowy odcinek, dlatego też nasze intro do niego będzie bardziej rozbudowane i nie będę w nim tylko ja, ale jest ze mną też Kuba. Cześć Kuba.
Cześć, cześć.
Jako że dzisiaj nie będziemy rozmawiać o problemie czy o jakimś zjawisku, ale dzisiaj mamy po prostu gościa, którego zaprosiliśmy dlatego, bo interesuje nas i uważamy, że jest postacią absolutnie niejednowymiarową i taką dla oceny, której, jak powiedział Kuba, dobrze jest znać didaskalia i jego kontekst. Konkretnie rozmawiamy dzisiaj z Jerzym Nasierowskim. Pisarzem, aktorem, człowiekiem multidyscyplinarnym.
I złodziejem, i mordercą, i Żydem,
no nie,
i pedałem,
nie.
Jak
Jerzy się nie zgodził się z mordercą, nikogo nie zamordował, ale...
Bezpośrednio, nie, tak. Jakby nie swoimi rękoma, aczkolwiek też u niego to jest tak, że mam wrażenie, że w zależności od tego, jak wiatr powieje, taka jest odpowiedź, to znaczy w niektórych kontekstach on będzie uważał, że został skazany być może za surowo, ale też potrafi przyznać, że kara mu się należała, że on rzeczywiście ma taki trochę wymiar i mentalność socjopatyczną, zresztą podczas rozmowy z nami to przyznaje i mówi, że zasadniczo z gruntu jest złym człowiekiem. Może dzisiaj już nie jest tak złym jak kiedyś, ale jednak nie powiedziałby, że zmył z siebie wszystkie grzechy świata. I myślę, że to jest bardzo ciekawa postać, której rzeczywiście nie można oceniać jednoznacznie, ani jednoznacznie jej potępiać, ani też, broń Boże, nie traktować jako absolutnego idola. I tam podczas tej naszej rozmowy, która jednak ma charakter takiego strumienia świadomości, ona jest trochę chaotyczna, my mamy tego świadomość, natomiast nasz gość jest bardzo inteligentny, bez wątpienia. Mimo swojego wieku, 87 lat, jest osobą, która ma bardzo trzeźwy umysł i bardzo sprytnie też lawiruje między tematami, czasami być może unikając odpowiedzi.
Czy bezpośredniej. Mi się wydaje, że istotną rzeczą dla zrozumienia i tej rozmowy, i tej postaci jest to, że on jest aktorem z krwi i kości, to znaczy to, jak siebie kreuje i to, jak chce być postrzegany, jest też pewną kreacją, pozą i świadomym wyborem, że nawet jego zawahania, unikania, tutaj ekscytacja, tutaj brak ekscytacji jest czymś bardzo, nie chcę mówić wyrachowanym, ale wyliczonym i świadomym.
I to jest niesamowite właśnie, że już czasem trudno odróżnić to, co jest prawdą, a to, co jest tą kreacją i na ile on przekraczał te różne granice, trochę reżyserując swoje życie, ale jeżeli rzeczywiście miał w tym udział od strony reżyserii, to wyreżyserował je dość w sposób też okrutny, mówiąc szczerze, no bo jednak spędzenie 10 lat, ponad 10 lat w więzieniu jest takim scenariuszem nietypowym. Ja tylko jeszcze tak, żeby nie zanudzać, powiem jedną rzecz, która zwróciła moją uwagę, stąd myślę, że istotne jest podkreślenie tego, że nam trudno się, tak mi się wydaje oczywiście, nam trudno się ustosunkować taki jednoznaczny do tej postaci, przynajmniej ja mówię za siebie. Ale zwróciło moją uwagę jedna rzecz, to znaczy jeżeli pojawia się postać, która od strony artystycznej na pewno ma wiele do powiedzenia i niektórym może się podobać, niektórym nie, no ale napisała książkę, która jest wartościowa. Tak
jest
to znaczy.
Twórcą, artystą, czyli jak się go ocenia, to jest inna sprawa, ale tego mu nie można odmówić.
Tak, i teraz ten twórca skraca bardzo dystans, tak? To znaczy kiedy się spotkaliśmy od razu Jerzy, bo tak powiedział, żeby mówić do niego Jurek, żeby przejść na ty. I z jednej strony to jest takie trochę zagranie psychologiczne, bo sobie myślisz, dobra, no to jest jednak artysta, jakaś postać.
Fajnie, człowiek
jest
też z biografią ogromną.
Fajnie, jeżeli możemy traktowani być na równo.
Miało to być łechcące.
Tak, ale później zaczynasz sobie myśleć, że czy to nie jest jakaś technika właśnie ingracjacyjna, no bo przecież rozmawiasz poza tym, że z artystą, to jednak z, jakkolwiek to nazwiemy, człowiekiem skazanym za morderstwo, tak, czyli poniekąd mordercą. Tak. I teraz to skrócenie dystansu też ma w sobie no takie, myślę, że próbę, no nie tyle wybielania wizerunku, tak, ale próbę jakby sprawienia wokół siebie takiej dość pozytywnej otoczki, nie? Więc myślę, że Jurku, panie Jerzy, ta rozmowa na pewno była wyjątkowo ciekawa, ale mam wrażenie, że obcujemy z osobą szalenie inteligentną, która dość czasem w sprytny sposób potrafi sobie tych rozmówców zjednać.
Zostawiamy was z tą rozmową, a wrażeniami możecie się z nami podzielić. Słuchajcie nas na Google Podcasts, w Apple Podcasts, na Spotify'u i we wszystkich innych waszych podcastowych aplikacjach. Zapraszamy tymczasem.
Dziękujemy. No to
tak,
kurczę.
Rok
no to
dojścia Hitlera do władzy.
Czyli symbolicznie.
Tak, ja do zapamiętania.
Aha. Ale to jak już wywołałeś Wika z lasu, jeśli chodzi o te lata i twój wiek, to coś więcej możesz powiedzieć właśnie, jak pamiętasz w ogóle te czasy, no tej zawieruchy takiej polityczno-wojennej. Gdzie ty spędziłeś ten czas?
O, dosyć bogato, dlatego że ja spędziłem na Polesiu w Białym Dworze. To taki mająteczek brata mojej matki, Jana Trębickiego. No i tam z matką byłem i z dziećmi jej rodzonego brata Henryka, który zresztą był posłem na Sejmie, potem zginął w Katyniu. No i tam, że tak powiem, ludność miejscowa natarła na nas, no tam pozabierali z dworu wszystko, co się dało, odrywali podłogi. Następnie przyszła Armia Czerwona, no to mój wuj Jan hodował takie konie zarodowe, perszerony, Ardeny dla Armii Polskiej do ciężkich takich zadań, no, do jaszczów, czy tam, nie wiem, może jarmat ciągnienia. No więc pozabierali wszystko, absolutnie.
To jak klasyka gatunku.
Tak, ale jeżeli chodzi o taką ciekawostkę, to dziwnym jakimś nakazem rządowym tuż przed wojną wszystkich więźniów politycznych, czyli komunistów przeważnie, przenieśli na wschodnie rubieże. Nie wiem zupełnie dlaczego. No i tam
bo spodziewali się pewnie głównie ataku z zachodu tylko.
No właśnie. No i pomylili się. No i tam się znalazło troje takich byłych komunistów. Zresztą ja dzisiaj bym ich przytulił, ja jestem lewicowy. Okay. No ale wtedy oni nas nie. Była głód, był kompletny. I pamiętam, moja siostra jadła coś takim, no ja tego już dzisiaj nie lubię. Ja lubię po amerykańsku, po krajce, po tym widelce wieś. No ale ona jeszcze, widelec, nóż, prawda, elegancko. Panienka 16-letnia. No i wpadło tych trzech. Co ty jesz, skąd to masz? Bo nic nie było do jedzenia. I słyszałem, to był ogórek.
Ale w taki sposób byłem wysublimowany, dystyngowany, że jednak te obyczaje zostały i ta potrzeba takiej godności pewnie w tym wszystkim.
No to tyle byłoby co do moich wrażeń. No jeszcze bombardowanie takie z samolotu pierwszych tych niemieckich. No potem Armia Czerwona rzeczywiście. No i mojego wuja Jana Trębickiego wraz z jego żoną wywieźli już więcej na Ural, za Ural.
Ale to rodzina czy rodowód jest, rozumiem, że to był szlachecki, czy skąd?
Znaczy, nie chodzi ci o moje pochodzenie klasowe.
Tak, taki rodowód, znaczy bardziej, jak opowiadasz o tym, że dworek i tak dalej, to
wtedy, inaczej, teraz się o tym głupio mówi, bo społeczeństwo jest płaskie. Wtedy ta stratyfikacja
była... osoby, które, wiesz, mają taką potrzebę...
Ale wtedy to było wyraźne. Ludzie byli podzieleni na pewne grupy. Też ja pamiętam, jak moja babcia mi opowiadała właśnie też o wschodnich wsiach i dworach i tym, jak to wyglądało, gdzie już jakby tej pierwszej Rzeczypospolitej nie było, ale byli jednak ludzie lepiej sytuowani i wyższej, powiedzmy, właśnie klasy, nazwijmy to, społecznej, i inni. Więc teraz, jak się o tym mówi, to nie pytamy o to dlatego, żeby to kontrowersyjnie brzmiało, ale to jednak wiąże się z tym, że to życie wyglądało trochę inaczej.
No wiesz, powiedziałbym, że większe rozwarstwienie, właśnie znaczenie klas, to było po 45 roku.
No, inne na pewno, inne, tak.
No, a wtedy ja mówię, nie, no, żeby właśnie króciutko rodowód. No, taka rodzina szlachecka z Mazowsza, na Sierowscy. No, stryj mój, bo to ojciec mojego ojca, był pierwszym posłem, na pierwszy Sejm był posłem, był takim społecznikiem. To był nieduży folwark, tak wiem, tam kilkadziesiąt, niespełna 100 hektarów, ale ziemia tam świetna, więc zupełnie to co innego znaczyło niż te poleskie jakieś takie, nie wiem, krzaki, bagna czy coś takiego.
Ale to Polesie, to wspomniałeś, że to jest ta część rodzina twoja, Trębicki, tak?
Okay. Matki, bo matka z domu Trębicka. Okay. A no matka, no to nawet przybyłyśmy z jakiejś tam takiej arystokratycznej rodziny była, ale mój ojciec i tego, to po prostu szlachta mazowiecka, taka średnia, jak mówię ci, folwark wcale nie duży, to nie wiem, tam 100 hektarów nawet chyba nie było. 8 dzieci, do tego wszystkiego chyba dziadek Michał Nasierowski, właśnie potem poseł na Sejm, chyba dlatego ich wykarmił, że po prostu był wójtem. No i był, zresztą potem jako poseł był z dwóch okręgów wyborczych, głosowano na niego. No i wykształcił. No, no potem bardzo nie lubię mojej rodziny. Bardzo jestem... Jestem ale, tak lewicowy,
aha, że
no
zmieniłeś okay, poglądy no. I dzisiaj tak naprawdę to, ja, to
jak to się
tego,
stało,
tak?
Że teraz jesteś
nie, no,
taki
teraz
lewicowy?
Teraz od dawna już rodzina mnie nie widzi jako wyklętego.
Aha, serio?
Właściwie, no tak? Tak, no nie dajcie spokój, no w końcu kryminał, no, złodziejstwa,
no, nie, Boże,
no nie, no nie, no nie,
ale
się,
nie,
no
to różnie bywa, nie? Czasami właśnie powiedzmy jest tak zwane powrót syna marnotrawnego, w cudzysłowie oczywiście, i rodzaj jakiejś takiej przebaczenia, ekspiacji, a rozumiem, że w twoim przypadku było tak, że część rodziny się w jakimś sensie wypiera powiązań z tobą, tak?
Znaczy ja już nie mam tak dużo rodziny, dlatego że to powymierało wszystko, mm-hmm. albo już tak się utraciłem z nimi kontakt, ale nie, no nie, ja jestem po ich stronie w tym tylko mm-hmm. wypadku, że mi się wypierali, no daj spokój. Mm-hmm. Tak, nie, no, to już za dużo.
Ale też mnie zainteresowałeś, bo powiedziałeś wtedy Trębiccy i Trębicki, czyli rozumiem, że ten pseudonim, pod jakim pokazała się twoja książka,
tak,
to wtedy
tak,
w czasach
PRL-u pseudonim, bo nie pozwolili po prostu.
Jasne. Czyli co, jest cień prawdy w tym pseudonimie, czyli to nie jest jakby wzięty,
nie,
kompletnie wymyślony,
nie,
tylko...
Nie, okay, mama z domu Trębicka, mama, jedyna mama, o. Mhm. Mama moja bardzo postępowa, niestety wcześniej umarła bardzo, ale miałem 18 lat, jak już zmarła na białaczkę, ale była rzeczywiście lewicowa, na pewno lewicowa, na pewno właśnie co mówię, postępowa. Jej najlepszą przyjaciółką była taka pani Roma, Żydówka z pensji jeszcze. Dzięki temu byłem w getcie z mamą, bo jak wyciągaliśmy panią Romę z getta, no to jeszcze wtedy, kiedy można było wejść przez
to było
sądy.
Getto.
To był 40.
Warszawa,
tak. Bo myśmy z Polesia przez zieloną granicę, przez Bóg uciekli stamtąd i to cudem ojciec jakiegoś takiego studenta wynajął, który nas wyciągnął z tego Białego Dworu, także z wuja właściciela Białego Dworu wywieźli, a nas ten student jakoś tam przeszwarcował z Polesia do Brześcia. W Brześciu tam ojca ostrzeżono, że NKWD przyjdzie i przez zieloną granicę i do Warszawy.
Ale to na przykład okres powstania warszawskiego, wtedy w Warszawie spędziłeś, czy byłeś już...
Nie, nie byłem. Moja mama była na tyle przezorna, że powiedziała, byliśmy ja z mamą w Świdrze, tak mieszkałem. Podobno miałem tam jakieś na płucach coś takiego. Zupełnie z tego nic złego nie wynikło. Ale siedziałem w tych piaskach nadświdrzańskich. No i myśmy byli tam. I kiedy już się zbliżało powstanie, myśmy mieli mieszkanie w Warszawie, to mama powiedziała, nie, 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 do Warszawy, nie, nie. I pojechaliśmy do kuzynów naszych, takich tam taki jeszcze mniejszy taki folwarczek koło Grodziska Mazowieckiego, Zapole. I tam przebyliśmy powstanie. No, siostra moja, no trochę mojej rodziny oczywiście prawidłowo, prawda?
Tak, zginęło w powstaniu.
Nie, jeden tylko, Tadzio Trębicki zginął i to tak bardzo wcześnie, bo miał 16 lat i to jeszcze tak głupio, bo pierwszego dnia powstania, no bez sensu
no, mnóstwo
zupełnie.
Ludzi zginęło pierwszego
a może
dnia
właśnie
powstania, niestety.
No. Przezornie, już jeżeli już, to właśnie no, pierwszego.
Z drugiej strony może to lepiej niż mieszkaniec Woli, tak? W okresie
no, tak,
rzeźni.
Tak, straszna rzeźnia.
Natomiast powiedz...
Ale jeszcze muszę o mamie, bo mama jednak w tych latach i studiowała filozofię, to już coś oznaczało, że jednak panienka musiała mieć trochę w głowie. Zresztą właśnie z tą swoją przyjaciółką. Ale ciekawostka, cała ta moja rodzina to koszmarni antysemici.
Okej. Okay. No ale z drugiej strony antysemici, a powiedziałeś o tym...
Mama.
Okej. Okay.
Tak, mama
ale,
była
ale
postępowa.
Ale ci koszmarni antysemici właśnie z racji takiej no, inteligenckiej przyzwoitości, takich towarzyskich jakichś konieczności, no, form, to jednak ratowali Żydów z niechęcią. Mamy drzewko w Jadwarze.
Tak. No czyli trochę chyba inny miał wyraz wtedy ten antysemityzm jednak, w Polsce zwłaszcza.
Ja ci powiem, nie. To znaczy, no znowu tutaj do warstw się
tak, że to po prostu było bardzo oddzielnie.
Kosak Szczucka, nawet Bartoszewski, ja myślę, że w głębi duszy był uprzejmy, walczył, pomagał, ale
było to raczej fasadowe, tak? Czyli znaczy masz na
może
myśli,
nie
że...
fasadowe
za dużo
generyczne powiedziałbym, wiesz. Ja nawet rozumiem. W ogóle moją zabawą życiową to jest rozumienie. Czyli żeby zrozumieć, to trzeba najpierw
wejść jakieś w buty
zjawisko,
czyjeś?
Nie, okay. Nie, jakieś zjawisko takie fatalne, trzeba najpierw odnieść do siebie i poszukać, jak ja się kiedyś znalazłem w takim lub podobnym. A ja znajdowałem się w dużo złych okolicznościach, więc ja mogę sobie
Masz szerokie pole do analizy.
Tak, do umysłu. I wtedy dopiero natychmiast stygnie oburzenie, czy jakiś wręcz wstręt, czy coś takiego. Ale tym niemniej, absolutnie rozumiem. Uważam, że inność, słuchajcie, to jest coś tak zakorzenione w naturze ludzkiej i tak związane z taką samoobroną jakąś, że, no że jest... nie można się temu dziwić.
Ale inność, znaczy strach, lęk przed
innością.
No, to jest z antysemityzmem.
Inne to jest niebezpieczne.
Tak, nie, oczywiście jest to atawizm jakiś, na pewno jest to coś, co nam zostało po prostu z czasów, gdzie musieliśmy walczyć o przetrwanie, ale z antysemityzmem jest też tak, że to jest obosieczna w pewnym sensie broń, że Żydzi przetrwali w tej formie tylko dlatego, że żyli odrębnie, ponieważ udało im się zachować swoją kulturę i zamkniętą jakąś społeczność, a jednocześnie byli przez to szykanowani i mieli ciągłe problemy, bo jednak byli tym właśnie innym i kimś, kto żył według często niezrozumiałych, w ogóle nieznanych
jak Romowie.
Nie, no ja jestem nieładny z określenie filosemita, ale jestem żydowskim Polakiem. O tak bym to określił. Zamiast nie polskim Żydem, to się mówi o Żydach, tylko ja żydowski Polak. I zawsze, chyba po mamie jakoś, zawsze miałem najlepszego mojego kolegę w liceum imienia Wojciecha Górskiego. Takie było dobre liceum. To był Jurek Celebrennikow. Straciłem z nim kontakt. Syn kierownika księgarni Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, którzy przyjechali z Rosji, na pewno byli komunistami, to mi nie przeszkadzało. To były cudowne lata. Warszawa kompletnie zburzona, ruiny, my po kanałach, nie powstańczo, ale tak, tak jakoś bardziej rozrywkowo i turystycznie chodziliśmy na ruiny, wspinałem się z Jurkiem Celebrennikowym na szczyty prudencjalu, który wtedy był zupełnie taki ażurowy, tak te pociski.
No tak, no on trafiony był bezpośrednio chyba,
tak,
więc tam...
jeszcze pamiętam na ostatnim tym piętrze, bo tam była jakaś taka nabudka, to jeszcze jakoś po jakimś takim palu żelaznym i zupełnie to mnie przeszkadzało, że w dole...
że nie ma się ubezpieczenia, że tak powiem, nie jest ubezpieczonym się w znaczeniu ubezpieczenia wspinaczkowego, że się nie ma uprzęży, tylko się można wspinać.
Kto wtedy w ogóle o takich rzeczach myślał? Ja, tak, ja teraz byłem na festiwalu warszawskim, jest ten film Pantę o Tyrmandzie i o nim właśnie w tych czasach, kiedy on straci pracę w Tygodniku Powszechnym i mieszka w Warszawie, czeka na jakąś
ja
kolejną.
Ja go pamiętam.
Tak?
Tak. I nie lubię go.
za mało lewicowy.
I nie lubię, nie, pozer.
No bikiniarz, tak?
Ale tak było też takie taniocha taka. Poza tym cię nie... I może dlatego, bo to te uprzedzenia niestety dla najbardziej tolerancyjnych ludzi. To nie jest się od tego bezpiecznym. Ale mnie się zły w ogóle, nie chciałem się tego czytać nawet. To też taki, powiem ci, taka cepelia, tylko tak? Nie w sensie...
To czyli lepszy łysiak.
Ale w sensie tego elementu, tego...
No tak, bo on w sumie opisuje... Bo to zapytam w takim razie, czy to rzeczywiście, jak pamiętasz, to był taki bestseller, bo teraz o złym się mówi, że to był w ogóle niesamowity hit wydawniczy, bo też właśnie przedstawiał tak wiarygodnie tą taką właśnie ciemną tkankę Warszawy i to była pierwsza książka po wojnie, która w ogóle to robiła.
Nie wiem, nie. Tylko ja jestem złym adresatem do twojej ciekawości w tym względzie, dlatego że po pierwsze, jeżeli już nie lubiłem Tyrmanda, to potem być może to są te uprzedzenia takie, z których się antysemityzm bierze, czy homofobia, czy coś takiego, to już wszystko z tego bierze. Mnie się nie wydaje, że to było, mi się zdaje, że później dopiero, nie mówię twoje, ale pokolenia może twojego taty.
No tak, no mój ojciec był fanatykiem absolutnym.
To było,
tak.
To, wiesz, to jak już... To było taką historyczną jakimś obszarem, ten, to wtedy to nabiera smaku.
Tak mi się wydawało, tak mi się wydawało.
Ale to w ogóle jest kiepskie.
Ale to jak właśnie, znowu weszliśmy na poletko pisarskie, bo do aktorskiego to pewnie dotrzemy za chwilę, ale pisarskie. No bo ty się w sumie narodziłeś jako pisarz w wyniku takich, a nie innych okoliczności przyrody,
tak,
życiowej.
Tak,
ale czy wcześniej w ogóle miałeś jakieś ciągoty literackie? Czy...
Nie, nie. Tak dalece, że w ogóle listów nawet niezbyt lubiłem.
Nawet epistolarki nie uprawiałeś.
Nie, nie, nie. Mało tego, jak pamiętam, miałem jakiś taki wywiad dla jakiegoś filmowego naszego pisma, bo tam podgrywałem coś w takim filmie Noc generał z Peter O'Toole'em, którego zresztą potem w Londynie spotkałem się z nim, to ja nawet poprosiłem taką moją przyjaciółkę Basię Wachowicz, ona taka przyjaciółka, chociaż ona prawicowa, Sienkiewicz, Słowacki, Marię i tak dalej. Nie znosiłem tego, bo ja jestem antypatriota, ale nie, przyjaźniliśmy się, tylko nie do końca. Kiedy ja skaczę po tematach. Nie wiem, czy to...
Nie ma problemu najmniejszego. No, my staramy się... Staramy się
jakoś... Nie, ale
w rozmowie jakoś strukturę postaramy się tą
strumień świadomości jest najfajniejszy.
Kiedy ja już... kolejny taki mój comeback grałem 2,5 roku temu w Teatrze Syrena w sztuce Dogville według tego filmu, to tam trochę było takich nieprzyjemnych, ale
kontrowersji,
takich artykułów to w tygodnikach, to w tym. I przeczytałem ze zdumieniem, że Basia Wachowicz, no Basiu, no jesteś tam, no ale może zmądrzałaś. Dobra. Więc przeczytałem, że Barbara Wachowicz zapytana, co myśli o powrocie na scenę Jerzego Nasierskiego, powiedziała, proszę mi o nim nie mówić, oby imię jego było zapomniane. Myślę sobie, Basia, czyś ty zgłupiała już do szczętu, no prawica, Sienkiewicz, tego, ale lata całe przyjaźniliśmy, mało tego, ona do więzienia do mnie przyjeżdżała. Czyli prawicowość, konserwatyzm, to jest coś tak niebezpiecznego, że nawet potrafi, wiesz, z jakichś bakcyli, z jakichś takich podstawowych bakterii, mimo uciszonych, nagle wykwitnąć w jakąś
taką... Uważam, że w to robią kopanie takich dołów właśnie między lewicą a prawicą. Jakby ja rozumiem, że ciężko jest się często porozumieć, zwłaszcza jeżeli dla kogoś te ideały są fundamentalne, ale to jednak to się chyba nie bierze z jednej strony tylko.
Słuchaj, nie wiem, ja w tym wypadku...
Ja
nie rozumiem tego akurat, bo ja rozumiem rdzennego konserwatystę, który, nie wiem, pluje tego, tylko że osoba, która najpierw
twoim życia
była
przypadku.
I ni stąd, ni zowąd, bo nic jej potem złego nie zrobiłem. Jej nie okradłem akurat.
Okej, czy to nie jest po prostu zwykła ludzka hipokryzja?
Ja dlatego z pokorą wiesz, że Arsenii pęże, że salony na Starym Mieście, Galeria Dzieł Sztuki i tak dalej. No ale to jednak wdzięku nie przydaje na tyle.
Ale powiedz, żeby jakby tu wrócić do tej linii narracji, bo ty ją wywołałeś na moje pytanie o te
literaturę
ciągotki.
Tak, skąd się wzięło moje pisanie.
Tak,
oczywiście się wzięło. Ja wam powiem, w tej chwili moja wartość, bo ja znowu wrócimy, ale ja znowu jestem debiutantem niejako. Znowu przebijam się na powierzchnię taką twórczo-towarzyską. Życiową nawet. To w związku z tym moja wartość w tej chwili to nie jest w literaturze, chociaż ja mam masę rzeczy bardzo, myślę, ciekawych, innych do wydania. Moja wartość jest w tym właśnie, tu wrócę do tego tematu, że ja na te nowe, ciężkie czasy, ja mogę być takim przykładem i jakby takim profesorem nauki przetrwania. Przetrwania w najgorszych okolicznościach. I to nie tylko tam więziennych. Kto wie, czy za chwilę znowu nie trzeba będzie napisać
podręcznika. Nie boisz się z drugiej strony, że niektórzy będą chcieli wykorzystywać właśnie twój wizerunek do takich partykularnych interesów już o charakterze publicystyczno-politycznych?
Nie, no jak?
Czasem to jest tak, że Nasierowski oznacza kontrowersję, Nasierowski oznacza taki skrajny, powiedzmy, liberalizm, nie wiem, może hedonizm, gdzie coraz częściej chce się pokazać Polskę jako granicę pomiędzy właśnie jakimś takim skrajnym
tradycyjnym społeczeństwem,
a co jest taki, każdy z nas trochę by chce w cudzysłowie pogrzeszyć, ale trochę czasem woli być aniołem, tak?
Nie, jakby... nie, z aniołem nie mam nic wspólnego. Nie chodzi mi o to w ogóle, nawet nie lubię aniołów.
Nie ma jakiejś takiej jednoznaczności, nie, że jakby człowiek jest na tyle skomplikowaną personą, że ja czasem mam wrażenie, że z drugiej strony jak patrzę na to, że może tak nie jest, nie? Ale że, dlatego zadaję ci to pytanie, czy nie masz takich obaw, że ktoś po prostu będzie chciał trochę manipulować twoim wizerunkiem na potrzeby, nie wiem, jakiejś właśnie dyskusji politycznej, bo to, co powiedziałeś, że ty przeżywasz pewien renesans i zakładam, że on wynika właśnie z tego, że scena polityczna tyle się spolaryzowała, że czasem warto sobie w cudzysłowie wziąć takiego Nasierowskiego, który ma określony bagaż doświadczeń, nazwisko mimo wszystko, które za tym idzie. Tak pytam dla ciebie.
Czy... Zapewniam cię, że nikt mnie nie chce do niczego. Kompletnie okay. Do niczego. Ja cierpię właśnie, ja dopiero niżę, jak to jakieś kontakty, bo ja jestem pozbawiony. Wiesz, co to znaczy żyć bez znajomych, przyjaciół, którzy cię gdzieś tam polecą, gdzieś tam powiedzą, a zgłoście się, a tego.
Bez to networkingu jest...
Dobra, to już jakby próbując jestem. A jak Marecki na ciebie trafił?
Marecki trafił, to zabawna historia. Zresztą ja, on wydał moją książkę po raz drugi.
Mam nawet tu wydanie, poproszę cię później, żebyś śmignął.
Ja ci powiem, ja się z nim jakoś w niezgodzie jestem, bo on trochę tam wydawniczo, ale zostawmy to wydawcą.
No, ale w jakimś sensie on cię wyciągnął po jakimś czasie niebytu, nie?
Pierwszy człowiek. Ja byłem taki słynny, po pierwsze, dwie moje sławy, okresy sławy. Po pierwsze, w więzieniu. W więzieniu, kiedy wszystkie tam gazety, no i wszyscy, cała Polska mówiła, no miało o czym mówić. Ten Nasierowski, ten aktor, ten słodki amancik, co tam grywał w tych filmach dla dziewcząt i tak dalej, rabował i był bandziorem. No to był szok. No i dlatego, jeżeli ja się dostałem do więzienia, no to Polska więzienna cała wiedziała o mnie bez żadnego wyjątku. I to...
Byłeś celebrytą takim
nie
więziennym?
Nie, celebrytą, kochany mój. To byłem przede wszystkim aktor, który miał kochanka. Po pierwsze, aktor to już właściwie takie bliskie, cwela tak zwanego, a już, co ma kochanka, no to cwel do kwadratu.
Jasna sytuacja.
I to właśnie było moje fatalne wejście. W dodatku jeszcze ten kochanek też był sądzony i też bywało, że był w tym samym więzieniu. Także jeżeli chodzi o przetrwanie, to właśnie zacząć należy od tego, że ja sobie dałem radę w tym względzie. A mam kolegów, przyjaźni się z moim wychowawcą więziennym. Także nawet wybierałem się do niego, do Zakopanego i mówiłem, Marek, słuchaj, póki jeszcze żyjemy, jest ode mnie 40 lat młodszy, no ale nigdy nie wiadomo. To, słuchaj, ty musimy sobie nagrać, bo ja taką masę takich filmików nagrałem na YouTubie, żebyś ty po prostu opowiedział, jak ty mnie widziałeś w tym więzieniu.
Jak się sprawował Jerzy
Nasierowski? Nie, mnie to sprawował. Sprawował, to się nie sprawował. Ja ci siedziałem w celi osobnej, 6 lat w izolatce.
Bo miałeś tak zwaną N-kę też. Tak?
Czerwoną literę N miałem. Także oczywiście dałem sobie radę. Miałem w ogóle kolejny salon, nie na krzywym kole z galerią malarstwa, ale w celi, nie wiem, ile miałem, 7 metrów kwadratowych, ale sam przy dyżurce, bo tego miałem 3 przekupionych klawiszy, którzy wysyłali moje rękopisy w nocy, przychodziły na ich adres do poprawki korekty.
Ale mogłeś ich przekupić dzięki temu, że miałeś jeszcze te zasoby.
Tak, zasoby jeszcze były, no bo jeszcze się sprzedawało, wiesz, nie wszystko tam, najcenniejsze rzeczy to były licytacje sędziów, prokuratorów, którzy za psi grosz, tak, ty kupisz to, a ja kupię to i nie licytujemy w ogóle, dosłownie za grosze. No mój adwokat zresztą kupił za grosze mój samochód, mój adwokat, mój obrońca.
Taki to obrońca.
Wykorzystał sytuację.
Taki to obrońca. Także słuchaj, wiesz, no moje zwycięstwo wielkie było to, że ja sobie z tym wszystkim dałem radę i że po prostu właśnie dobrym wychowaniem z salonu. Salony mi pomogły. Moi przodkowie z Kinderstubą,
Niejako, nie tylko w książce, ale też jakby w wywiadach wspominasz o tym, że to, co cię w jakimś stopniu uratowało, to to, że ty jakby nie starałeś się jakby plasować w tym środowisku jako taki tradycyjny więzień, tak? Czyli tylko raczej pokazywałeś to swoją odmienność w rozumieniu pochodzenia.
Tak, widzę, że jednak jak przeczytałeś tej książki.
Nie, no, słuchaj.
Pewnie ten, o którym też mówisz, nieważny, ja nigdy nie przepytuję. W każdym razie masz rację. Oczywiście to jest zasada i to jest właśnie, jeżeli napiszę tę książeczkę dla nowych więźniów, no bo to ku temu idzie jakoś tam, a właśnie wy nieprawomyślni dziennikarze, no to jesteście pierwsi. Także jak napiszę tej
książeczce... Mam też kolegów z TVP i oni portkami trzęśli w ubiegłym tygodniu strasznie, więc też... tak, no więc wszyscy się trochę boją.
Aha, no to dobrze. No to przyda się moja książeczka. Pierwsza właśnie... Inność może być przekleństwem, ale inność może być też ratunkiem. I jeżeli tą inność odpowiednio podasz stadu, które rozjuszone naokoło ciebie w kółku trzyma w środku, no to, to od tego zależy twój ratunek. Mianowicie, nie być facet, który się podlizuje. Wiesz, to jest tak jak ze studentami i dziadkami lub babciami, którzy zaczynają, wiesz, żargonem studenckim mówić, jest to mocno obrzydliwe. Nawet dzisiaj wszelkie skrótowo takie te... Ja nawet dlatego, to mi zostało znowu, nie lubię słowa fajny, nie lubię fajnie, nie lubię słowa super, nie używam ich.
Chyba... Bo brzmiałoby sztucznie. Tak?
Trzeba być wiarygodny.
No, tak, żeby... tak, bo to nie moja działka. Ale wtedy nie było moją działką bluzgi. W związku z tym łatwo mi było po prostu nie używać tego. Ale dodatkowo nie nauczyłem się pisać na rękach, chociaż mogłem, to bardzo proste. Nie nauczyłem się, nie piłem czaju, co podstawą.
Przepraszam, że od razu tak powiem, bo zauważyłem na twojej dłoni.
To ten... A to wypadek samochodowy, to jeszcze przed więzieniem.
Okay.
Na rogu Poznańskiej i gazowana.
Lekko.
To nic. Ja piję kranówę.
Nie, no ja też piję kranówę.
Nawet kranówę piłem, jak gadali o tych ściekach. Jedni gadali, a drudzy mówili, że można pić kranówę. Wierzyłem tym, co pili kranówę. Także...
Widziałem filmik na YouTubie, tak. Rzeczywiście zrzucali te ścieki powyżej Warszawy, ale no jednak nie najlepiej.
Słuchaj, ale jakby tu jeszcze wracając do tych wątków, tego, o czym powiedziałeś, że...
O pisaniu zaś.
O pisaniu, rozmawialiśmy o pisaniu, o tym, że niejako czujesz, że teraz przeżywasz pewien nowy...
A nie, to nie jak w więzieniu wtedy byłem słynny, no to tam napisałem tą książkę, to wszystko. Jak wyszedłem, to już jednak jeszcze nie wyszła książka. Ja pierwszy wyszedłem. Książka, pierwsza moja książka z więzienia, to było takie jasno zielone i ciemno. Tak, i wspomnienia grzeczne z aktorstwa, z młodości.
Czyli to wtedy napisałeś pierwszą rzecz, to było właśnie to o tym, to wspomnienie o aktorstwie, tak? Rozumiem.
Tak, tak. Okay. To było, znaczy, to ja napisałem tamto pierwsze, ale wyszło.
Okej.
Okay. Wyszło to. A tamto było niewydawalne kompletnie, bo ja siedząc w więzieniu pisałem paszki na więzienie. I to...
No ale to właśnie udało się to wydać.
Słuchaj, ale to nie mnie się udało, tylko bratnemu, ale że mi się udało to wyszwarcować wtedy jeszcze... To było na 10. pawilonie.
Ale czemu oni to puścili? To z jednej strony rozumiesz, to chyba na zasadzie prewencyjnej jako straszak, bo przecież ty tam piszesz o tym, jakie metody oni stosowali, jeśli chodzi o przesłuchania, że cię bili, że tak powiem, pałkami.
Po piętach, tak. Kolega płócienniczek. Tak, potem...
Więc wiesz, w ogóle żyje ten facet?
Nie wiem, to muszę ci od razu...
Bo to są prawdziwe nazwiska, które tam stosujesz?
Tak, wszystko jest prawdziwe. Ja jestem taki, wiesz, taki...
Nie wymyślasz.
Amerykę. Okay. Więc ja ci powiem, taka dyktryjka od razu, z tym, że tu muszę przeskoczyć, bo najpierw, nie omieszkam, kiedy byłem sławny i kiedy ludzie w kolejkach po tą moją pierwszą wersję książki, jeszcze okrojoną przez cenzurę, stali dosłownie w kolejkach, to było 3 dni, to było 50 tysięcy egzemplarzy, niestety Rada Państwa nie pozwoliła na więcej. Rada Państwa nie pozwoliła na moje nazwisko, tylko na pseudonim. Dodruk był 30 tysięcy, tak. Dodruk był 30 tysięcy, ale nie pozwolili więcej. A w ogóle na książkę. Bratny załatwił, był uczniem Jabłońskiego, profesora, który był przewodniczącym Rady Państwa. On był kiedyś jego studentem na prawie. Także No, zresztą Bratny był mocny. Roman Bratny, ten Roman Bratny od Kolumbów. Nie, no mój wybawiciel, no w ogóle nie żyłbym, ludzie miałem.
Znaczy, ciężko mi to po pierwsze oceniać w jakikolwiek stopniu, ponieważ no, nie po pierwsze, nie żyłem w tamtych czasach, znaczy żyłem. W 83 się urodziłem, więc trudno powiedzieć, że żyłem. Natomiast i zresztą staram się w ogóle nie wydawać żadnych wyroków, no bo nie sposób, jak nie byłeś w czyichś butach. Natomiast Roman Bratny też jest ciekawą personą, jeśli chodzi o jego, no, poglądy, tak, no bo jednak patrz...
Poglądów on nie miał żadnych.
Ale wiesz, ale przeszłość miał jednak związaną z Akowską, no a później był...
Przecież on był w Kedywie.
Tak, no ale później był silnie jakby takim, no powiedziałbym, zwolennikiem czy poplecznikiem tego, co
wy
tam...
wiecie, to jest Kedyw. Jesteście rekonstrukcyjni, jak grupy
Na szczęście, tak. Powiedzmy, odrobiliśmy to na maturze.
Wystarczyło, że miał wysokie stanowisko w AK. Nie był jakimś tam żołnierzem, ale...
Nie, ale oprócz tego, nie, no słuchaj, no byli ludzie, no to tak jak dzisiaj. Patrzymy na, prawda, tych pisowców, którzy przecież nie wierzą w to. Oni robią to dla kariery absolutnej. Ale przede wszystkim finans.
Tak, oczywiście.
No i stado. Poczucie siły w stadzie. Tak jak, nie wiem, 5 chłopaków, którzy idzie ulicą i oni są, wiesz...
Tak, czują
tego,
siłę.
I rzeczywiście są niebezpieczni. Okej,
no, ale a jest jakaś strona polityczna, po której tak nie jest? Bo ja mam wrażenie, że to jest coś, co charakteryzuje od lewa do prawa wszystkich. Tak naprawdę. To nie jest to, że PiS
jest wyjątkami.
Taki.
Oczywiście, no, z wyjątkami.
Ale wiesz, to właśnie to, co Simone Weil właśnie pisała, że partie jako konstrukt, to trochę tak jak w religii Kościół jako hierarchia, która też jest oficjalna, czyli jest urzędowa, w jakimś sensie często niszczy wartości religijne. Tak samo w polityce partie niszczą założenia czyste idee polityczne, które często mogą być fajne, ale korumpuje samo założenie partii. No to, że jest grupa, musisz się podporządkować, twoje poglądy schodzą na plan dalszy, bo są w zasadzie interesy...
Jest takie powiedzenie angielskie, że wielbłąd to jest koń zaprojektowany przez komitet, nie? Tak to wychodzi później. Ale wracając...
Słuchaj, tylko jeszcze tego. Partia to jest stado, małe stado to jest rodzina i według mnie wszelkie struktury władzy, w makro, mikro, w ekonomice, bankowości, rządach, to jest, wywodzą się z podstawowej struktury rodziny, która musi się popierać, która musi sobie dawać, nie wiem, wzajemnie pracę, czy jakoś pomagać.
Bezpieczeństwo.
Było tak kiedyś. I to samo jest właśnie w jakiejś partii. I oczywiście nikt nie jest tak nienawistny jak dwaj rodzeni bracia, którzy fajni, aby na przykład, albo dwie frakcje wewnątrz jednej partii.
Oczywiście, bolszewicy i mniejszewicy.
Prawda, no,
główni wrogowie. Ale to wracając w takim razie, jak na ciebie w ogóle ten Bratny trafił?
Czy Bratny do mnie trafił w ten sposób, że moją zbrodnię i ja pisałem, udając, że piszę w 10. pawilonie w towarzystwie dwóch, bo to była trzyosobowa cela, dwóch konfidentów oczywiście, i udawałem głupiego i pisałem materiały do sprawy sądowej dla mojego adwokata, który był konfidentem notabene, Jacek Wasilewski. To już dzisiaj zostało stwierdzone, że współpracował. On był oprócz tego prezesem Związku Bokserskiego, sinekura taka. I także to szuja ostatnia, ale ja wcześniej go namierzyłem.
I twój samochód sobie...
To nie on, bo miałem dwóch adwokatów. Okay, drugi Daniec. Umarł. Jeden i drugi nie żyje. Niech im ziemia ciężką będzie. Co tam? Nie, paskudni, bo to wiesz, adwokatów naprawdę nie mam. Jestem tutaj paskudny, nietolerancyjny i obrzydliwy i śmieszny, nawet i żałosny, ale do adwokatów mam takie uczucia.
Nie ty jeden,
no
i na pewno.
Ja tego, więc pisałem to, udając trochę głupiego i...
To przepraszam, że ci przerwę, albo to sobie tak dużo różnych szufladek mi się otwiera, no. Więc muszę cię od razu o to zapytać, a propos twojej opinii o adwokatach. Gdzieś wyczytałem, że podczas samego procesu zachowywałeś się, w cudzysłowie, eufemistycznie mówiąc, dziwnie. Czy to była strategia jakaś obrana, że ty chciałeś po prostu pokazać, że jesteś niepoczytalny?
Wiesz,
czy
to tak było.
Reagowałeś?
Nie, ja byłem obrażony. Ja byłem obrażony.
Mowa o tym, że ty się rozwaliłeś stół, że jest chleb, oczywiście wkładałeś to w książce.
Nie, pewnego dnia rzeczywiście zachowałem się tak dziwnie, przewróciłem, dlatego że Leszek Gałkowski, to był taki mój współwięzień, też konfident, ale siedzieliśmy krótko razem na takiej ogólnej celi stodole, poradził mi, żebym ja wziął, że to tak się fajnie robi, ja nigdy nie, do dzisiaj nie zażyłem narkotyków, astmatyczne papierosy, astmosany, jak się z czymś tam przemiesza i się zje, to się dostaje takich fajnych snów i tak dalej. I ja mojego ojca, miałem widzenie z nim, poprosiłem, żeby on mi przysłał dżemu i jakoś tam, nie wiem, na kartce napisałem, jakoś, żeby tego asmusanu włożył do tego dżemu. I ja tego dżemu zjadłem i rzeczywiście po prostu odleciałem kompletnie. Biegałem po tego, wyrwałem się z celi, biegałem, krzyczałem, że mnie mordują, jakieś okropne rzeczy. Miałem widzenia rzeczywiście takie.
Może to od dżemu, nie od asmosanu?
Nie asmosan, bo tam jest to dlatego, bo tam skasowali to. Okay. To już od dawna nie ma tego.
Czyli to nie było tak, że razem z adwokatem staliście pewien plan gry?
Nie, skąd, jak mogłem z tym adwokatem?
No nie, to chciałem wyprostować to.
Ja bym obraziłem się. W pewnym momencie, ja kilka miesięcy nie zeznawałem w ogóle. Prokurator Bardonowa, taka czołowa prokuratorka od Służby Bezpieczeństwa, jakoś mnie się ona trafiła, ona sądziła Michnika, Modzelewskiego, Kuronia, tych wszystkich
ze świecznika.
Tak. Tych politycznych właśnie. No i mnie. I mnie. I to ona powiedziała: panie Nasierowski, pan jest urodzonym przestępcą. A ja myślę, że ona miała rację. Po pierwsze, mam zły charakter i miałem. Teraz mam lepszy. Nie, teraz naprawdę nie wiem jak. Myślę, że na zawsze, ale nigdy tego nie można powiedzieć. Ale kiedyś nie miałem dobrego charakteru. To jednak takie połączenie jednak. To nie jest śmieszne, to nie mówił. Takie psychopatia, socjopatia, jakieś takie, wiesz, jakieś takie naleciałości. No może im przeszło. No. No,
ale to skąd nie chciałeś się diagnozować na przykład? Tak?
Nie miałem takich hamulców jednak. No bo jednak te rzeczy, które robiłem, owszem, no byłem zakochany, owszem, śmiertelnie, owszem, nie robiłem tego dla pieniędzy, no bo przecież miałem bardzo dużo pieniędzy, miałem przede wszystkim z przemytów, z takich rzeczy, handli końcówkami do długopisu i
ale ten handel i tak te historie, to się pojawiły w kontekście pieniądze. Twojego związku z robaczkiem? Czy jak to
było? Znaczy, to był w trakcie. Ja myślę, że Galia to też chyba wyjdzie, że on musiał chyba jednak współpracować z SB jednak. Mhm. Tak mi się wydaje. Druga osoba, bo jest jeszcze ten tajny ten, że Elka Czyżewska chyba musiała. Moja taka partnerka, zresztą przyjaźniliśmy się, graliśmy wiele razy, też chyba musiałem. Mogę wam, ale to nie mogę powiedzieć, bo wprost, ale mogę wam rąbka tajemnicy uchylić, że cała afera, straszliwa przegrana naszej opozycji, z jakiego powodu? Z tego cholernego LGBT, które właśnie wzięto na ołtarz i zaczęto odwrotnie potem. Jest tylko z jednego człowieka, który, ja twierdzę, tego nie będę nigdy wiedział, a może ktoś będzie wiedział, czy w porozumieniu z Kaczyńskim, czy chcąc mu się przysłużyć, ale z zupełnie przeciwnego obozu, po prostu wprowadził to w obieg polityczny i się zaczęło.
Czyli ja mówisz, że to była prowokacja, tak jak z tym Hadaczem.
Do tego dlaczego? Ponieważ znałem tego człowieka od czasu, kiedy miał 17 lat, 18. No później całe dziesiątki lat już z nim nie miałem kontaktu, ale tym nie pisałem o nich w jednej z moich książek pod tytułem Nasierowski, bo takie trzy książki. To był bardzo takie
życie, ty pedale,
obiegowe,
tam, ty życie.
Nasierowski, ty pedale, ty życie. Tytuł uważam bezbłędny. Tak. Nasierowski, ty antychryście i Nasierowski, ty trzy kropki. Pisałem o nim. I twierdzę, że to na tym rzecz się
może tak być, zaczęła. No zdarzały się takie rzeczy już, więc nie...
Nie, ja to konkretnie, wiesz, no, mam więcej faktów niż wolno mi mówić w tej chwili, ale boleje się, że to był koń trojański, tylko że koń, który sam siebie wprowadził, a nie ci, którzy go tam wepchnęli.
No, wiesz, no, trzeba uważać na prowokatorów. No.
Słuchaj, tak. Wracając jeszcze do tego wątku, który pytał Maciek, czyli przekazania twojej książki, czy
tak,
zapisów
do bratnego. Tak.
Aha, właśnie w tym. No więc doszło do... Ja udawałem, że piszę materiały dla adwokata, do jego obrony mnie. Oczywiście procedura była taka, że zanosiło się do... No to były rękopisy tak gęsto pisane. Ja mam zresztą te rękopisy.
Że miałeś możliwość je zachować, tak? Te, które przekazywałeś?
Tak, tak.
Albo przez tych przekupionych klawiszy, okej.
Okay. Później dopiero to wysyłałem, a to nie. To szło... Zaraz właśnie droga. Okay. Szedłem do wychowawcy i mówiłem... właśnie, panie wychowawco, to ja tutaj tego, ja bym bardzo pana prosił, obywatel wychowawca zechciałby zajrzeć, no może coś tutaj by poprawił, może coś mi doradził i tak dalej. Dobrze, bardzo bym prosił, na Środowskie idźcie, nie przeszkadzaj mi, ale ja bardzo bym prosił pana wychowawcy, bardzo, bardzo proszę. Pan wychowawca rozumie, że to, ile to zależy ode mnie, to jest adwokat, to jest moja sprawa, no ja niewinny jestem, panie wychowawca, ale mnie tak tego, to ja muszę się bronić, bardzo, idźcie do cholery. Tego rzucał do wysyłki i szło.
Aktorski fach ci trochę pomagał.
Szło na adres mojego adwokata, tego Jacka Wasilewskiego, tego skurwysyna. On, który miał mnie trochę za wariata, coś brzęknęło.
To u mnie w komputerze, przepraszam, tak.
Nie, nie masz za co. Który, rozumiesz, miał mnie trochę za wariata, to on w ogóle nie patrzył w to, tylko oddawał mojej siostrze. Ona to dawała na maszynę, ona pracowała w PAKS-ie. Bo PAKS to był taka...
Ja chodziłem do szkoły, do Świętego Augustyna.
Tak. PAKS to był taki przyczółek dla rodzin, takich tak zwanych tych bezetów, takich właśnie z tych obcych
klasowo. To była zalegalizowana, powiedzmy, taka chadecja, prawica w komunie.
Tylko, że tam byli pracownicy, którzy zarabiali, byli na
pensji. To taka przechowania dla ludzi, którzy zupełnie...
Ziemian, takich, którzy nie mogli znaleźć gdzie indziej pracy, mieli trudności, to tam. To moja siostra tam zaufana miała jakąś maszynistkę, tam dawała na maszynę. No i wtedy zresztą mnie był moment, że nie pozwolono mi pisać w celi i paru pisarzy zacnych, Kazimierz Brandys, Marian Brandys, Stanisław Dygat, Kazimierz Koźniewski, kto tam jeszcze, no jeszcze paru znanych, napisało do ministra sprawiedliwości, żeby mi pozwolili, a to przed bratem jeszcze bratnego nie ma, żeby pozwolili mi pisać w celi. Zanusję.
Ale skąd oni wiedzieli, że nie możesz? To relacjonowała
praca?
No
bo rodzina moja, moja rodzina jakoś tam miała jakiś kontakt. Zresztą chyba siostra moja była operatywna. Myślę, że ona nawet chyba zwróciła się, być może, że to był jej pomysł, żeby zwrócić, że ja siedzę, to wszyscy wiedzieli. Ale zwróciła się do tych pisarzy o taką prostą rzecz. Żadne
wstawanie po mojej stronie. Czyli jeśli chodzi o siostrę, to miałeś wsparcie z jej strony.
Miałem siostrę, od siostry wsparcie, ale z rodziną jest różnie i potem było różnie, ale o tym
czy
piszę.
To jest,
o tym piszę, jeżeli będzie ci chciał przeczytać listy, to łatwiej, wiesz? Tam jest tak... cholernie dusze tych stron, ale listy są w takim układzie graficznym innym, także możesz przerzucać te strony i samych tych listów 10, wybierzesz ten, o którym nie chcę.
Okej, okay, ale czyli ten, który powiedzmy, że który,
gdzie właśnie zarzucam mojej rodzinie, że nie w porządku.
A czy to jest ta siostra, czy ja dobrze kojarzę?
Zosia Nasierowska jest moją kuzynką z tego samego, że tak powiem, gniazda na Mazowszu, tam Nasierowa, ale nie jest moją rodzoną. Mhm. Ta też nie jest moją rodzoną. Ta była moją stryjeczno-cioteczną. Ja jedynak.
Okej, zwróciła się...
I ona się zwróciła tego. I później
zwróciła, żeby pozwolić ci pisać, tak?
I później jak ona to wydrukowała, znaczy to jeszcze było kopie normalne przez kalkę, nie było jeszcze ksero, to chciała dać komuś, między innymi dała Zanussię. Ja z Zanussiem znałem się bardzo dobrze. Ja grałem w pierwszym jego filmie, jak on miał chyba 16 lat, amatorski, jego film Diabeł Kulawy. Ja tam grałem takiego zabójcę.
Nomen omen.
Tak, a chociaż ja nie jestem zabójcą. Właśnie,
no wiemy. Jak
już dokładnie przeczytam,
to wiemy.
Znamy jakby to
ale tylko no i jest morderca.
Symbolicznie.
To się dobrze pisze, dobrze czyta, tak, i rozumiem. Także i ona dała Zanussi, między innymi Zanussi kiedyś bywał u mnie na przyjęciach na Starym Mieście, kiedy dzieci ambasadorskie, bo ja jeszcze byłem młody, no to tak z dużymi ambasadorami to nie, ale dzieci tam z ambasady włoskiej, szwajcarskiej, francuskiej, no to zapraszamy. I to żeśmy, i Zanussi, on umiał się znaleźć zresztą, i także tam bywał na takim przyjęciu. Zresztą
ale Zanussiego było... nie okradłeś?
Nie, nie okradłem Zanussiego, ale powiem ci, że nie, ja nawet chyba nie pamiętałem na jego adresu, ale to nie chodzi nie o to. Nie, to żart niewczesny i obrzydliwy. Jestem wstrętny, ohydny i brzydzę się samym sobą.
No. Nie wiem, czy to wystarczy do takiego kompletnego uniewinnienia, taka samokrytyka, ale...
Nie, ja mam straceńcze poczucie humoru, przezam was.
Ale to świetnie.
No i w każdym razie nie okradnę Zanussiego, przeciwnie, on poczuł się jakiś taki katolik, jednak czasami katolicy mają jakieś takie odruchy.
Odruchy katolickie.
Tak, takie chrześcijańskie.
Chrześcijańskie.
Katolickich odruchów nie. Okay. Katolickie są wszystkie złe. Chrześcijańskie, oto.
Tak. W porządku.
I w każdym razie on komuś tam dał, ale między innymi siostrze może i powiedział, że pani Hanko, ja to dam Romanowi Bratnemu. Jeżeli ktokolwiek może Jurkowi pomóc, to tylko on. I dał. Bratny opisał to. W tej książce jakieś fragmenty tam brałem. Tego, jak on to brał, pełen obrzydzenia. Nie lubię aktorów, chociaż był kierownikiem literackim w Teatrze Powszechnym. No, nie lubił homoseksualizmu. W ogóle zdecydowanie samiec rdzenny, poluje,
tak, tak
wiesz, przynosi.
Kreowo.
Twardy jak Roman Bratny. No.
Tak, tura za rogi ciągnie do chaty i tak dalej. Także z niechęcią. No, a Zanussi mówi, bo to też jakoś utrwalił Roman, mówi, ale Zanussi jak to swoim uprzejmym, słodziutkim głosem powiedział, panie Romanie, niech pan spróbuje przeczytać, nie będzie pan żałował, naprawdę, naprawdę, nie wiem i tak dalej. Przeczytał, zgłosił się do mojej siostry i mówi, pani Hanko, od tego dnia oficjalnie, publicznie zajmuję się Jurkiem. Okay. Pan, czy Jerzym na Sierowskim. I zaczął. I trwało to od jakiegoś 70, może 3 roku, no do mojego, do 80, to około 10 lat. No może troszeczkę krócej, bo to może 74 zaczął to wszystko. 10 lat jego był przyjmowany wtedy wszędzie. U każdego ministra, Urija Ruzdelskiego zresztą na końcu. Ale wtedy była, słuchajcie, to ciekawa taka historia. Nam się wydaje, że komuna to była taka jednorodna, a bracia, prawda, kochajmy się, my komuniści, kochajmy się. Nie. Ministerstwo Sprawiedliwości z prokuraturą to były dwa psy za takimi, wiesz, sztachetami z dwóch stron ulicy.
Ujadające
na siebie. Bratny nigdy nie załatwiał niczego przez właśnie prokuratury, wszystko przez pion ministra sprawiedliwości, ale niestety byli różni. Także jeden później już dał mi pozwolenie na pisanie, a ponieważ administracja więzienna montowała na mnie wszystko, co się dało, żeby mnie oczernić przed tą najwyższą władzą, więc raptem jakiś minister sprawiedliwości, na przykład który, Bafia na przykład, zabrał mi prawo do pisania. Dopiero Zawadzki następny był, no to mi znowu oddał, ale to wszystko Bratnego. On chodzi i mówił, towarzyszu ministrze, tak nie można. On jest świetny pisarz, bo jak przeczytał Bratny, to powiedział, o, talent literacki. Myślę, że miał rację, tylko mogę ci powiedzieć, że ta książka, którą Bratny czytał, ten maszynopis,
była inna
niż to, co ja wydałem. Tam to było literackie, takie coś, czego ja już przestałem potem lubić. Ja to całkowicie przerobiłem.
Dlatego, że było...
A to czym się, co się zmieniło w takim razie? Co przestałeś lubić?
Jakby nie stylistyka. Styl, no tak szeroko nazwijmy to styl. Taka organizacja zdania, no nie prustowskie, tak przykładowo, no tylko hemingwayowskie, no. Okay.
To akurat dla
takie.
Właśnie Bratnego idealnie, chyba on chyba chciał się kreować na takiego Hemingwaya troszeczkę.
No tak, ale jednak on się zachwycił, no, że ja myślę, że to rzeczywiście, wiecie, to się w człowieku się otwiera w jakichś ekstremalnych sytuacjach, kiedy właściwie, no, ludzie, prosto z tych salonów ja znalazłem się tu, gdzie się znalazłem. No to jest nie do opisania. Absolutnie nie do opisania. Mój twardy charakter, to ja owszem wkrótce odkryłem sobie, ale wcześniej, jak w pierwszej celi znalazłem się jak pan pułkownik Płocienniczak, który bił mi po piętach, ale udawał, że to nie on. Rozumiem? Zawiózł mnie tą taką Fiatem 126 na Rakowiecką, do aresztu śledczego. I tam, prawda, zdałem swoje rzeczy, wziąłem to wszystko i dali mnie na noc pierwszą do takiej celi sam. To najpierw się zastanawiałem właśnie bardzo poważnie, czy mam się powiesić na prześcieradle, czy nie mam.
Okej, czyli nie trafiłeś tam na pewnego, powiedzmy, wiedząc, że jakoś sobie musisz poradzić, tylko miałeś, rozumiem, też pewien okres depresji pewnej.
Przecież nie. Ten okres to się skończył tej nocy.
Okej.
Kiedy postanowiłem, kiedy postanowiłem, że nie. I bardzo szybko, skąd się wzięło moje pisanie? Po prostu ja sobie wymyśliłem, ja jestem utopista, który ma pomysły nieprawdopodobne, pomysły takie bardzo strukturalnie zorganizowane, że zrobię to, potem to i osiągnę to, a potem jeszcze to, a potem jeszcze to i Hollywood na końcu. Okay. Wiesz, to mi tak goni, szczególnie rano, jak się obudzę i tak sobie myślę.
Czyli jakby też...
I ja sobie wymyśliłem, że ja muszę stamtąd się jakoś wydostać.
Miałeś 25 lat.
Poczucie, że spisanie właśnie tej historii i jakby obraz więziennictwa będzie tą przepustką, czy raczej to wyszło przy okazji? Czy jakby
nie, to nie wyszło przy okazji. To chyba było, dokładnie było tak. Ja jednak kiedyś słyszałem o Jerzy Sergiusz Piasecki, kochanek wielki niedźwiedź.
Fantastyczna
czytałem
książka.
Czytałem też...
To też odkryte, mam wrażenie, że to jest odkryte teraz dopiero, znaczy powraca się do tego, niedawno chyba były wznowienia.
Powraca, tak, ale przed wojną był gwiazdą pierwszej wielkości.
Tak, wtedy tak, zdecydowanie. A dzisiaj mówię, że mam wrażenie, bo widzę nawet wśród młodych ludzi, że zaczynają zaczytywać się.
No tak, znowu to jest tak. Nie, pierwszy taki jego redivivus to był w latach tych jeszcze takich przełom komuny 87, 89, 90, kiedy wysyp był tych zakazanych.
I to jest pisane w takim przygodowym właśnie trochę klimacie.
Tak, no. Zresztą mnie tak potem porównywano do Żeneta i do Piaseckiego. Tak. Ale ja Żeneta jednak gdzieś tam trochę czytałem. No, czytałem to dużo. Nie pisałem w ogóle, ale czytałem bardzo dużo. I to była konkretna, że... Pewnie gdybym miał
Żenet to... był bardzo poetycki w tym, co jak on to tworzył.
No Żenet cudowny. Mimo, że może taki, ta poetyckość taka, może już jest taka demode, ale jednak jego taki kontrapunkt w tych nurzaniu się w tych erotyzmach, homoseksualizmach lub w ogóle jakichś biologizmach więziennych jakoś tak równoważy się z tym.
Piękno formy z...
Ale jest tego Matka Boska Kwietna jakaś piękna. Pamiętnik złodzieja zresztą. Mhm. Pamiętnik złodzieja skrupulatnie. A Pamiętnik złodzieja to pierwszy raz przeczytamy w więzieniu.
Czyli dostęp do książek miałeś.
Ach, słuchajcie.
Czyli rozumiem, że jeszcze wracając do tego, co zacząłeś mówić, czyli rozumiem, że właśnie trochę było tak, że no nie powiem w cudzysłowie, że ty sobie to wymyśliłeś, ale znałeś tę literaturę i pomyślałeś sobie, że może właśnie warto, czy to jest okazja do tego, żeby stworzyć takie dzieło, które poniekąd mogłoby ci pomóc w aktualnej sytuacji, w której się znalazłeś, tak?
Dwie rzeczy. Jedna, czy utopista myśli, kiedy coś sobie zakłada jakiś, nie wiem, tam pan Thomas Morus, czy jakiś tam... Czy on myśli, czy on właściwie...
Działa.
Działa. Tak. Działa mózgowo, utopijnie działa. Działa utopia, to jest utopia, działanie to działanie. A można, nazwijmy to, działać utopijnie. To jest to. A drugie, to ja chyba... Teraz zastanowię się. Chyba bardzo trzeźwo doszedłem do wniosku, że znalazłem się w miejscu, które jest nieznane moim rodakom, całej Polsce. Nigdy w PRL-u nie było nic o więzieniach.
owszem, o jakichś tam stalinowskich, trochę krótko, ale na bieżąco w ogóle to. I ja sobie wtedy równolegle, już trzeźwo, nie utopijnie, pomyślałem, że reporter się we mnie odezwał. Jezu, to wszystko na wyciągnięcie ręki, czy na wyciągnięcie czyjejś ręki w moim kierunku. Zboksował mnie przecież klawisz. I ja chyba, mnie to pochłonęło na poły, ratunek z takim pierwszym zachłyśnięciem się, no właśnie, no dziennikarza, rasowego dziennikarza, który znalazł się tam, gdzie nikt jeszcze nie był i nie wiadomo, czy ktoś będzie.
Ktoś, kto to opisać to jeszcze będzie chciał.
To te dwie rzeczy, wiesz. Także, ale potem, wiesz, ale nie wiem, czy nie skończyć już o tym, bo ja chciałem powiedzieć o dzisiejszym dniu. Okay. To jest dużo ciekawsze.
Ale nas ciekawią właśnie te rzeczy jeszcze, bo ja chciałbym...
Chętnie, dojdziemy na pewno do
ale to i tak się nie zmieści, potniecie.
Mamy czas,
to wyrzucicie.
Co ty, zrobimy najpierw dwie części.
Mój sukces, prawdziwy życiowy sukces, to nie jest wyjście z więzienia. To jest wejście na wolność. Że ja to w ogóle dzisiaj jestem z wami, że nie wiem, gram w Matce Joannie od Aniołów u Jana Klaty, że zagrałem jednak w Stołecznym Teatrze Syrena przedtem dużą rolę, że miałem recenzję, gdzie pisano o mnie, że byłem najlepszy ze wszystkich po 20 latach niegrania, bo tuż po więzieniu, nie tuż, ale jakiś czas jeszcze grałem 3 lata w Tarnowie, ale 20 lat różnicy. To mam sobie za równy sukces jak to, że nigdy nie dałem się przedstawić i nigdy nie byłem na pozycji takiej nawet takiej lewej. Nie myli z lewicą. Tak, tylko na przykład w czasie buntu więziennego byłem doradcą, tak jak Gieremek był tutaj w stoczni, to ja byłem tych przywódców więziennych w buncie więziennym na Kleczkowskiej i tak dalej.
Wrocław.
Wielki sukces mój to jest właśnie to, że ja na tej wolności, no, ale co chwila obsuwałem się, bo to tak, w Tarnowie, no, zagrałem najpierw tak. Sława na całej Polsce, kiedy wyszła pierwsza, ta jeszcze okrojona zbrodnia i...
Hartowa.
Nie. To był wydawnictwo literackie.
Okej, dobra.
Wydawnictwo literackie. No i bardzo okrojona, o połowę.
Ale to były wtedy, jakie to były lata?
No to były 80.
Czyli ta pierwsza w latach 80. która się pojawiła.
Tak, to była pierwsza. Ta okrojona pod nazwiskiem pseudonimem Trębickim. Okay. No i wielka sława, wywiady i tak dalej. Mój bardzo taki ceniony publicysta Jan Krzysztof Teodor Teplic, pewnie nie słyszeliście nawet o nim.
Słyszeliśmy Teplica, to
tak,
oczywiście.
To był bardzo mądry człowiek, który bardzo trzeźwo powiedział, że właściwie Polska wtedy była w takim momencie, kiedy mogłaby potoczyć się, po prostu sprzedawać temu zachodowi, takiemu naszą wschodnią, ale jednak kulturę PRL-owską, ale bardzo cenną, wypracowaną przez różnych tych artystów, niby uciśnionych, niby tego, ale trochę kolaborujących, trochę...
Unikalny charakter.
Tak. A myśmy nie tym, tylko pojechaliśmy, no ja wiem czym, no nie wiem, Wałęsą, nie znoszę Wałęsy, no niestety.
Ale zagrałeś w filmie.
Tak, ale przeważnie to Błazen jest... No mniejsza.
Dobra, to jeszcze do tego wróci. Ale to,
czekaj, ja się ciągle obsuwam. I wyszła ta książka, no były takie słowa, Teplic napisał właśnie o mnie, że złośliwie zresztą, ale że niesłychanie umiejętnie, bo ja jestem straszny manipulator i w ogóle PR to jest w ogóle, wiesz... W tym bardzo.
Dla jasności, bo ci, którzy tego nie widzieli, tylko słyszą.
Jeden palec krótszy.
Tak, po wypadku samochodowym niechcący pokazałem ten. Jako trzeci, bo to nawet to jest dodatkowe jakoś tak.
Ale też symbolicznie, że akurat to jest ten. Ten faker tak zwany.
Tak. No i także no potem, wiesz, znowu no przeszła
wzloty i upadki, wzloty i upadki.
I potem zapomniany zupełnie. I wtedy się objawił Marycki, który ze swoim haartem chciał sobie zrobić taką prosperity jakąś.
Bo tak samo jak w sumie...
Na ciotach.
No tak jak wcześniej zrobił na Witkowskim.
Tak? Na Witkowskim, tak, no właśnie. Tak, na Witkowskim, oczywiście.
Lubiewo.
Wcześniej chwileczkę. On właśnie dlatego mówi, że on trochę na ciotach. Na ciotach też jechali krytyka polityczna też. Ja pamiętam, oni przyszli, bo to był taki temat nowy, jak dla mnie błysnęło mi utopienie w więzieniu, że ja o więzieniu opiszę i wylezę na wolność, to tak oni też sobie pomyśleli, kurde, będziemy pisać o ciotach i wyleziemy na światło dzienne europejskie. No i wyleźli na tym, tylko na tym. Ja
Ale plan był dobry w takim razie.
No. Ja Mareckiego pytam, jak już tego wydawaliśmy, tą pierwszą tego, ja mówię, słuchaj, a ty, a już, ja tak mówię, ale ty, no ty przecież nie jesteś gej, przecież masz dziewczynę. Tego. Nie, ja nie jestem. Potem Janek Sowa tam wtedy, pamiętam, że byłem, a ty przecież też nie jesteś. No nie, ja wiesz, tak miałem. No to gdzie są ci geje u was? No nie, no my wiesz, tak. To samo w tej krytyce politycznej. To wszystko takie samce, łącznie z Sierakowskim i wszyscy ci inni. No ja nie wiem.
Sierakowskiego takim samcem mi nazwał, ale
tak. No, ale no nie, no, nie, no nie gdzie są, trzeba, to on jest samiec. Gdzie jest samiec? Słuchaj. I oni pojechali na tych ciotach, no tak dalej. Także. Ale to przeszło.
To są, co krytyka polityczna wydała ten przewodnik po GRL-u, tak?
GRL-u. Nagrałem audiobook z tego.
No właśnie.
Bardzo śmiesznie, dlatego że 20 parę godzin. Aha, ja nie mówmy o więzieniu, jak potniecie, tam resztki będą w więzieniu, to zostawcie chociaż to, że jak ktoś jest ciekawy, a uważam, że udało mi się jakoś zawrzeć jakiś ten okres, niech jak nie... Nie chcę wydać tych paru złotych. To jest e-book, taniutki zdaje się. No i jest audiobook, który nagrałem ja osobiście. 20 chyba około 3 godzin, tam nie trzeba słuchać wszystkiego, a poza tym jak się chorym jest ciężko.
Audiobook, no my jesteśmy zwolennikami tego typu formy kultury między innymi, więc dlatego to jest świetna rzecz. Natomiast ja podrążę jeszcze u tych początków, bo ty mówisz o tym, okej, miałem upadki, wzloty w momencie, kiedy odzyskałem wolność i kiedy mogłem pojawiać się na scenach, nie wiem, teatru, a później nagle znowuż schodziłem.
Nie, no w Tarnowie po emeryturze wróciłem i tak dalej, no tych, to się zapominałem. No,
jasne, dzisiaj... ale mało kto, być może ty powiesz, że to nie są wielkie rzeczy, no ale, bo możesz powiesz, że to były niektóre role mniejsze, niektóre epizodyczne, ale grałeś jednak po pierwsze, i poznałeś wyjątkowych ludzi. Grałeś z Polą Raksą na przykład, tak?
No kiedyś tak, kiedyś.
No ale to dla mnie to jest, wiesz, no Pola Raksa to jest...
No wiem.
Wiesz,
no wiem.
Tych postaci jest dużo. Jak ty to oceniasz z perspektywy...
Trudno się zrozumieć, ale tak. Moimi kolegami, ja miałem te salony, dużo miejsca po prostu, mieszkania perolskie były małe, a tutaj te dwa poziomy, a właściwie trzy na Starym Mieście, dachy i tak dalej, to takie cudownie urządzone mieszkanie, zresztą pamiętam taki Atlas, Janusz Atlas, taki perelowski, taki pismak, obsmarował mi w jakimś Atlas kryminalny. To w porządku, mam prawo, bo być nawet obowiązek być w Atlasie kryminalnym, ale on napisał takie głupie, śmieszne, no, że był tam na jakimś przyjęciu, gdzie ja go nawet nie widziałem, bo tam było tak dużo miejsca, że jak były jakieś tam przyjęcia, to nawet tam nie wszyscy musieli się znać, przychodzili z ulicy. No nie zupełnie z ulicy, z obcy, ale tego.
Znajomi.
I on tam właśnie mówi, że przyszedłem z mentrakiem Krzysztofem, przyszli, ja ich nie widziałem i napisałem, że i on napisał mi, że zatknęło go, że to mieszkanie jak muzeum, ale muzeum, w którym się mieszkało, rzeczywiście, no po prostu to było mieszkanie, wszystko się używało. I potem on napisał, że jakiś chłopasiu widział. W życiu żadnych chłopasiów nie mógł widzieć, dlatego że moimi kolegami przyjęcia to były, ja wiem, no właśnie to, co się dziwisz. No to był Daniel Lożowski, Marek Perepeczko, Janusz Morgenstern, czy Agnieszka Perepeczko, czy Filipka wtedy jeszcze.
Tam widziałem, że też Swinarski się pojawia.
Swinarski to wcześniej, a potem on już zresztą wtedy.
No bo tam
nie, wtedy jeszcze nie, wtedy okay. Świnarski jeszcze nie. Ja opisałem go, owszem, bo byłem w takim związku. Nie, Hibner też nie. Nie, to byli moi rówieśnicy.
Okay.
Słuchaj, Jurek Wójcik, który nie umarł znowu niedawno, wszyscy masowo umierają. Jurek Wójcik, czy Erka Czyska, czy Pola Raksa, czy. No już nie pamiętam, no wszystkie te tam ówczesne gwiazdy, no to byli, poza tym tych gwiazd w ogóle aktorów było mniej, więc łatwiej było rówieśnikom trzymać sztamę i tak dalej. Tworzy, tak. Także to tylko na tym polegało, wiesz.
Już nie pamiętam, no same czołowe takie nazwiska, no to po prostu to byli koledzy, no kumple, koleżanki i tak dalej. Nie? Chinie Hidne był już stary, był już stary był.
No. Ale graliście też, znaczy miałeś okazję grać z nim w filmie, tak? Z Hibnerem?
Z Hibnerem chyba nie, Nie, Andrzej Kostenko jeszcze, żebyśmy, no kolegowałem się, ale to wcześniej z Romkiem Polańskim, ale on później, no już wiadomo,
wyjechał.
Wyjechał. No, nawet niedawno coś w jakimś filmiku, coś właśnie Poli wspominałem, bo to była wyjątkowo fajna dziewczyna, fajna. Jednak mówię fajna, bo się udziela.
Na YouTubie masz filmy, to musisz mówić fajna, jeżeli chcesz mieć publiczność.
Nie dostosuję się. Moje filmy tak, filmiki są i tak za długie i po prostu nie mogą być takie bardzo popularne.
Okej, to przechodząc do tego, to w ogóle jaka motywacja za tym stoi? Czy wylewasz jakąś złość, czy musisz mieć ujście po prostu?
Nie, złość to ja w ogóle chyba nigdzie tam
nie... znaczy wiesz, no pewno...
Pewnie ironii nie, albo...
Tak, no ale biorąco się z niezadowolenia powiedzmy dzisiejszą rzeczywistością polityczną, więc...
Ale staram się być sprawiedliwy. Skąd to się wzięło? Michałek, mój taki wychowany z domu dziecka, którego pilotuje życiowo poprzez jego nieszczęśliwe związki z kobietami. Pewnego dnia powiedział: Jurek, taki tu już jesteś zakurzony. Trzeba cię jakoś...
Odkurzyć.
A akurat kupił na raty aparat fotograficzny. Taki, na którym oczywiście można filmować. No i poszliśmy nad Wisłę i pierwszy to było 4,5 roku temu chyba, no i zrobiliśmy te filmiki. No i tak zaczęliśmy robić. No tak mi się to spodobało, ale nie tylko spodobało. Doszedłem do wniosku, że jest to forma, którą no, mogę jakoś biedny, taki wyrzucany, nawet nie przyjmowany przez kuchenne schody, no bo to wszyscy wybrzydzają, wiesz, zawsze, ach to on, ach to tego, nawet jak nic o mnie nie wiedzą, to wiedząc, że to trzeba się wybrzydzić.
Masz po prostu stygmat.
Tak, stygmat. Ale nie, na szczęście są młodzież filmowa, grywam dużo w różnych, nie oglądacie ich wszystkich, ale czy w etiudach, czy w teledyskach, no ci nie mają żadnych, nie dokładnie widzą.
Teledyski widzieliśmy, no ale to właśnie o to chodzi, że teraz jednak już jest na tyle homogeniczne, również kulturowo społeczeństwo, że absolutnie jakieś takie, tego typu biografia nie jest już czymś, co ci
ale kiedy oni nie znają biografii mojej, już nie wiedzą, prawie nic nie wiedzą, poza tym, że jakiś taki smrodek, wiesz.
Wiesz, no są ludzie, jednak my relatywnie jesteśmy młodzi, chcemy z tobą rozmawiać. Ale wiesz, dlatego właśnie, bo jest to interesujące.
Wiesz, to wiadomo, że to nie jest kwestia tego, żeby coś relatywizować, ale tak przykład tego, to nie jest, to broń Boże, nie jest porównanie do ciebie, tylko mówię o pewnym...
Porównaj.
Tylko to chciałem zaznaczyć, tylko chodzi mi o pewną recepcję i o to, jak się zachowują dzisiaj społeczeństwa, jak one są często różne. Gdzieś tam podczas naszych różnych rozmów wychodzą różne przykłady person, które zaistniały i był przykład tego Japończyka, który w latach tam, nie wiem, 60-tych, 70-tych podczas studiów w Paryżu zwabił tę swoją jakąś tam koleżankę ze studiów, zamordował ją, pokroił, zjadł, po czym, żeby uniknąć, że tak powiem, kary. Wyjechał do Japonii, oni tam nie było umowy chyba o ekstradycji, więc go nie wydali. On napisał książkę i stał się
celebrytą.
Ale absolutnym celebrytą. Do dzisiaj jest celebrytą. Nie? Więc wiesz, to tylko pokazuje skalę, że gdzie twój przypadek jest zupełnie inny, jakby inny rangą i w ogóle, gdzie odbyłeś karę, gdzie dzisiaj, wiesz, jakby są ludzie, którzy wciąż mają też taki problem z taką, zakładam, akceptacją twojego powrotu do normalnej rzeczywistości. Nie?
Ale to, co ci mówię, oni się nie zagłębiają w ogóle. Oni tylko gdzieś, to jest tak jak przed wojną w salonach, słuchaj, była taka anatema towarzyska, niepisana, niemówiona, w jednym geście, w jednym... Przypuśćmy, a co u nie... Przypuśćmy, a wiesz, co się dzieje to z Iksińskim? Nie wiem.
Także to jest, o kimś się przestawało rozmawiać i to
powiem
było...
Powiem ci, że coś takiego było w więzieniu. Stopień, spiętrzenie dyplomatyczności wśród grypsery, rozumiesz, kiedy właśnie też określało się niszczyło się lub podnosiło się ludzi za pomocą jednego gestu, jednego skrzywienia, jest równy no, przedwojennej, bo już nie dzisiejszej dyplomacji międzynarodowej.
Ale to chyba cecha po prostu bardzo zamkniętych społeczności, tak. Takich, które są...
To też prawda.
Wiem, że są ekskluzywne, więc złamanie tak. Jakichkolwiek reguł tak. Się kończy taką ostracyzmem, który jest najgorszy, bo to w ogóle nawet nie ma się do odbija się po prostu od niewidzialnej ściany.
Tak. Ale te filmiki właśnie, no wiesz, tego, no jest ich już tam ze 200, może 50 nawet. No i no, zwęszyłem ja Matuzalem, że to jest jakaś forma. Oczywiście mam nadzieję, że tak jak mówię, one są za długie, one nie są takie rynkowe, jakby powinny być, ale co do tego się nie zmuszam.
Moim zdaniem,
kto chce.
To znaczy, ja obejrzałem kilka i one okej, są w porządku, natomiast raczej bym oczekiwał od ciebie na przykład, żebyś pisał bloga na przykład.
Słuchaj, zabieram się do tego.
Wiesz, po pierwsze, no, to jest niesamowite, bo jakby raz, że masz dużo ciekawych wspomnień, ale też różnych rzeczy do powiedzenia na temat dzisiejszej sceny, więc zarówno to mogą być pewnie jakieś fragmenty twojej literatury dawnej, aktualnej, ale mogą być komentarze do sytuacji społecznej, jasne. Politycznej.
Ja myślałem o Instagramie, tak, jakieś takich, to by mi się podobało. To zresztą dopiero mam od wczoraj telefon, który się nadaje do tego dosłownie, bo przedtem miałem zupełnie taki, bo ja jestem biedny jak mysz kościelna.
Ale wiesz, Instagram jest taki no, młodzieżowy, a dla mnie...
Ale ja nawet nie wiem, bo...
Zagłębiasz
się. Dla mnie blog dopiero... idealny, nie? Bo faktycznie bym
masz
chodził
warsztat
i czytał,
poza
tak?
Tym,
czytałbym
tak.
Twoje kolejne publikacje.
No pewnie zrobię to, skoro spotkałem się właśnie z młodzieżą, która, że tak powiem, nie ostracyzmu nie stosuje wobec mnie, to rzeczywiście że, chyba tak. Ale żeśmy, no, przeskoczyliśmy kilka tematów.
Tak, przeskoczyli. Ja jeszcze wrócę, bo zacząłeś chwilę mówić o Poliraksie.
Ach, urocza dziewczyna, ona była żoną Kostenki. Reżyser chyba, bodajże znowu też umarł. Nie wiem, czy kojarzysz go w ogóle. No, Andrzej Kostenko jest, no, graliśmy na przykład jeszcze w Zamachu Razem, to była.
Na Kuczerę, tak?
Na Kuczerę, okay. Tak.
To, ale... to jest Passendorfa?
Passendorfera, tak,
Passendorfera. Tak.
Żyje nadal.
Passendorfer? Nie, Kostenko. Nie.
A żyje? Pytałeś o Kostenkę, tak.
A, żyje.
No, Passendorfer on jest młodszy troszeczkę ode mnie.
3 lata. Tak. Młodszy od ciebie, ale tak.
Był mężem Poliraksy. Pola wyjątkowo inteligentna, przecież aktorzy w ogóle nie są inteligentni, ja może
nie
jestem,
muszą,
ale...
Nie muszą, więc...
No, nie
więc
muszą, nie właśnie nie powinni nawet. No, Cholubek był taki wyjątek. Także Pola, no sam zachwyt dla mnie, takt, kobiecość, uroda.
No, mówi się o tym, że to była jednak z najpiękniejszych polskich aktorek.
Myślę tak. Jeszcze jakaś taka dwuznaczność, taka powściągliwość jakaś w oferowaniu tej swojej urody, zupełnie nietypowa dla innych gwiazdek, które... A ona właśnie w drugą stronę dawkowała.
To jest fantastyczne, czyli... że w ogóle te na przykład etiudy, bo to były w sumie takie krótkie formy, na przykład Majewskiego, tak, w którym zagraliście bodajże wspólnie.
Tak.
Że one jest fantastyczne, że one są dostępne właśnie na YouTubie, że można jakby zobaczyć ten film i to jest niesamowite, z jakim rodzajem i warsztatem aktorskim się obcuje w przypadku takiego materiału, że to jest zupełnie inny, ale
wiem.
Niesamowite, bo to jest
ale
jednak...
Ale czy nie jest to dla ciebie archaiczne?
Wiesz co, to zależy, co dzisiaj jest archaiczne, nie? Że ten
nie,
styl się
tego aktorstwa.
Wiesz co, on jest trochę teatralny, na pewno, tak? Jakby jeżeli mówimy o filmie, to znaczy, jest trochę teatralny,
ale on się
jest
wydaje teatralny,
ciekawy.
Bo teraz jakby, wiesz, to od Jamesa Deana już dużo czasu minęło,
wiesz, ale
jednak...
Dzisiaj nawet jak oglądasz, za przeproszeniem, całą trylogię Sienkiewicza, to ona ma też swój specyfikę. No, że jak się ogląda w tym znaczeniu.
Film,
tak. Okay, no. że ma swoją specyfikę i tam często jest takich prawdopodobnie taki właśnie sznyt aktorstwa trochę teatralnego, scenicznego, ale ja kupuję konwencję, tak? Znaczy ja kupuję konwencję, to nie oczekuję od tego, żeby to był film, wiesz, akcji dzisiaj nakręcony w XXI wieku. Ten film był zrealizowany w tamtym czasie na bazie na przykład określonej literatury i to też jest ważne, że to jest na bazie określonej literatury, która też ma swój styl, tak? No, ciężko jakby dzisiaj Balzaka, na przykład gdyby był to Balzak, mówię o jakichś przykładach, tak? Ciężko byłoby zagrać to w taki ultra nowoczesne. No można też, tak, no, ale...
Z tym się eksperymentuje.
Ja ci powiem, no. Mnie się wydaje, że to jest po prostu... Przerzućmy to na kulinaria. Mhm. Kiedyś kulinaria były, no, bardzo bogate, były różne kuchnie, ale były jakieś takie, no, potrawy, które były potrawami. Dzisiaj jest dekonstrukcja, objęła także całą kulinarność. Mhm. Są, prawda, malina, maliny ze śledziem, przypuśćmy, czy tam coś, że to szukanie, wiesz. Tak. I z aktorstwem się to samo stało. Przedtem był to aktorstwo w stawce większej. Weźmy stawkę większą niż życie, która uważam, że jest wieczna, jak nie wiem, jak Troja. Mm-hmm. Troja nie, bo Troja. Mm-hmm. Słuchaj, i to jest właśnie ten rodzaj, gdzie w konstrukcyjności, w konstruktywności chodzi o to, żeby przekazać najbardziej czytelnie i użytkowo coś tam, prawda? Mm-hmm. Czy to potrawy, czy to architekturę, czy to coś tam. My jesteśmy w epoce dekonstrukcji. Wszystko, prawda? I aktorstwa też. Czyli tak, żeby mamłać pod nosem, tak, żeby co piąte słowo było czytelne, słyszalne i przez to nabiera się to wszystko głębi, no bo sam...
Naturalizm.
Te cztery słowa, których nie dosłyszałeś, sam sobie jakoś usiłujesz odtworzyć i tak dalej. No i to się bierze stąd. Mikroporty. Mhm. Nie trzeba już mówić wyraźnie.
No, to się wydaje, że trochę się... tak, że jak pytasz o tę sztuczność, no dzisiaj na przykład, no, czy Łomnicki był sztuczny grając, czy Holoubek był sztuczny, no potencjalnie jakbym dzisiaj sobie pamiętam, że Pętle, bodajże w Pętli Holoubek też grał, czyli ekranizacji Chłaski. Jak dzisiaj bym to oglądał, czy jak ten, no, to mógłbym powiedzieć, że to jest bardzo teatralne, a jest to jednak film, ale mimo wszystko... Mi się to podobało, tak?
Znaczy to wynikało też z pewnych ograniczeń technicznych.
Dzisiejsza realizacja Pętli, gdyby ją zrobił Smarzowski, wyglądałaby tak, że wiesz, że po prostu
zaczynała
twarda,
się od
brudna,
bójki.
Bez właśnie tak. To
ale u Smarzowskiego to on jeszcze jednak trochę zachowuje nie starą tak, no, konwencję, jest... bo mi aktorzy mówią, rozumie się co mówią.
On jest poza tym dobrym reżyserem po prostu, rozumie co chce osiągnąć.
No dobra, i... to weźmy sobie tego, Wegę, tak?
Tak,
widziałem politykę bronię Wegi. Bronię Wegi. Wiesz, to... Ale dlaczego? Dlatego, że ja kocham w ogóle dowcip taki koszarowy.
Dosadny.
Dosadny. I tam dwie rzeczy. Mi się bardzo podobała etiuda z Macierewiczem i bardzo dobrym tym Królikowskim. Oczywiście, zgrywa. Oczywiście to miała być jakiś taki tani kabaret, składanka, tak, jakiś skeczy i tak dalej. Miała być. Ale już duet Maciej Sztur, z którym zresztą gram teraz w Macejanie od Aniołów.
Mam nadzieję, że zaraz
opowiesz. I Grabowski. Ja uważam, że to wyżyny są. Byście nie bili w ogóle.
Nie, ja widziałem politykę, tylko to chyba tam jest zakulisowa taka sytuacja, że Grabowski się zgodził...
Na wyjściówkę?
Tak.
To dlatego oglądałeś. No,
że Grabowski zgodził się zagrać w tym filmie pod warunkiem, że będzie grał postać bardziej skomplikowaną, lepiej napisaną i
ale mi chodzi już o wykonawstwo,
staje. Nie, no oczywiście, tak, no bo to, jego te etiudy są dobrze zagrane.
Chodziło właśnie, a propos właśnie tej takiej taniochy, a to ten duet Szturc, który zresztą uważam jest najgenialniejszym aktorem w tej chwili ze wszystkich, no bo on pewnie i za chwilę zatańczy księcia w Jeziorze Łabędzim i też padniemy tego, bo on wszystko chyba potrafi. Także nie, ja nie żałowałem, też oczywiście poszedłem za 12 zł, ale nie żałuję. Znaczy, pierwszy film Wegi widziałem, innych nie widziałem.
No ja jakoś, wiesz co, no nie
on
wiem.
On się różni od jego wcześniejszej
twórczości. Mam wrażenie, że wiesz, że wolę cenić swój czas i jednak...
Nie, no oczywiście.
Grubo bardzo ciosany jest ten film. Czyli po prostu. Ja podejrzewam, on może bawić, ale
to
tak.
Jest to jest biznesmen,
tak, on
tak,
chciał,
to nie jest artysta,
żeby tak,
tak,
był.
Tak, to jest biznesmen, a nie artysta, nie? No właśnie na tym to polega, że on jakby umie połączyć pewne elementy, wziąć temat, który jest bardzo... popularny i z tego przecież jest mowa o tym, że on, każdy jego film to jest, nie wiem, box office na zasadzie...
Nie, no tak, to jest jedyny polski reżyser, który potrafi robić kasowe filmy, naprawdę.
Nie pożycza nigdzie w żadnej kasie, ani w państwie, ani w jakimś
ale, tym. No i ma zegarki, którym się chwali, że który...
Nie, no ale to jest, myślę, że to nie on taki głupi nie jest, tylko sprawa, on sobie też taką kabaretową taniochę w promocji tego filmu sobie wymyślił i zastosował.
Tak, swoją drogą, ten film też jest absolutnym kasowym hitem. Jaki on by nie był, to ludzie na niego chodzą do kina.
Na Klerze nie byłem, wyobraźcie sobie, dlatego, że nie mam ochoty, bo oczekuję, że zobaczę coś, o czym dużo lepiej wiem i że to jest masło maślane, jak gdyby, i nie poszedłem.
On raczej
chociaż jestem absolutnym antyklerykałem.
No on miał raczej chyba otwierać oczy i być kontrowersyjny niż przekonywać, zwłaszcza przekonanych. To nie
tak,
jest film,
tak, który... dlatego nie poszedłem. A na to poszedłem, bo wiedziałem, na co idę.
Tam też wiedziałem, na co nie idę. Ani Smarzowski, ani Sekielski nie był w stanie jakby poruszyć sumień pewnej grupy ludzi.
Ale co dalej z tym Sekielskim? Bo on przecież zapowiadał, jakoś nie, miało być i nie było, bo on miało to być przed chyba wyborami być, tak. Coś, albo go zaszantażowali, czymś, bo tu szantaż się wydaje, bardziej że... niż przekupstwo działa, kochany panie.
Możliwe, ale bo to raz, że tam chyba jakieś wyroki zapadły w sprawach tych...
księży?
No nie, no jeden dostał 400 tysięcy z bohaterów, tak. No to by nie powodowało wstrzymanie. Następnej
ale może mieli jakieś, może to śledzili. Ja wiem, że był jakiś follow-up po prostu tego, ale też słyszałem, po czym nagle to ucichło. Ale Sekielski też chyba był jakiś, nie wiem, czy nie miał jakichś zdrowotnych problemów.
No on musi mieć, tak, bo jak zaczął się odchudzać i to mogłoby z nie wiadomo jaką kurację zachował.
Znaczy, jeżeli... Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że ktoś po prostu zakaz wydał na ten
nie,
film.
Nie, ja nie myślałem albo o szantażu.
Może będziemy znowu mieli epokę pułkowników, ale, ale powiedz jeszcze, już tak? Rozmawiając, tak przechodząc z kolei na twoje zainteresowania kinem, czy oglądasz właśnie, albo ewentualnie, czy masz swoje jakieś preferencje dzisiaj, jak patrzysz
słuchaj,
na kino?
Ja przede wszystkim, to oczywiście nie będziemy tu mówić, ale oprócz takich kłopotów towarzyskich, że jako, wiesz, niechciany zawodowo, w każdym razie przeważnie jednak, no to ja zostałem zrujnowany przez takiego, zresztą Michałek ze swoją partnerką życiową wdali się w taki, no, w układ biznesowy z takim Krystianem L. I który oszukał ich totalnie. Zupełnie oni budowali razem taki klub M25.
Na tym, na Mińskiej, tak?
Tak, ja zresztą nawet tam się przyczyniałem do tego, ponieważ Michałek był moim takim domodzieckowym...
Okej, to ten Michałek...
Ten co mnie odkurzał. I odkurzył mnie. Ładnie z jego strony. I ja budowałem, no to Michał prowadził wtedy taką knajpę Chimera na podwalu z Ewą właśnie, ze swoją partnerką życiową. No i w tym samym czasie zaczęli budować to M25 z Krystianem, który nie był nawet moim dobrym znajomym. Po prostu omotał ich totalnie. Po czym, jak już to wszystko się wybudowało, on omotał też Ewę, towarzysko, kobieta zawsze jakoś tak oddziaływuje na swojego partnera, więc poszli na pasek jego kłopotów finansowych, to było pole madame, że prawda, on później, że on dopiero będzie i tak dalej, i ładowali wszystkie pieniądze, tak dalece ładowali, bo to tam setki tysięcy to kosztowało
niczego, to jest duże przedsięwzięcie.
Że już w ostatecznym momencie, prawda, to Krystian mówi, słuchajcie, Ewa, Michał, weźcie, tak, nawet weźcie pożyczki na to, a ja już za chwilę już będę miał i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy ja Michałowi wcześniej zapisałem, dwa mieszkania były na Nowym Świecie, 61, tuż obok dawnej krytyki politycznej. Michała mieszkanie na pierwszym piętrze było z takim 4,5-metrowym balkonem tam jest, a moje było z drugiej strony na drugim piętrze. No i Michał wziął po prostu, wiesz, no olbrzymie.
To jeszcze zostało to mieszkanie z dawnych lat, twoje mieszkanie?
Nie, czy to było... właśnie to pytałeś, dlaczego coś tam o władzę ludową, jakoś tak dalej. Aha, wiem, dlaczego władza ludowa, że tak powiem, na te moje książki
pozwoliła.
Otóż ja zostałem zesłany, bo ja straciłem właśnie niestety przez moją rodzinę moje salony na Krzywym Kole i wylądowałem w slumsie naprzeciwko niby konesera dzisiaj na Ząbkowskiej.
To moje okolice, ja tam mieszkam, tam tych okolic.
Ale w slumsie.
Ale no nie, bo to był slums.
Wtedy to
Ruch
były slums. Krakowskiej
i Ząbkowskiej, ten przechylony dom do tego wszystkiego, to był totalny slums. No i wiesz, ja mi się nie spodobało, jestem estetą, wiesz, tego tak lubię, tego. No i zacząłem takie akcje, wiesz, puszczać wici, że ja bym chciał... No, że wiesz, taki artysta, taki jednak, a to było w momencie prosperity mojej książki tej okrojonej. Pewnego dnia telefon.
W latach, tych mówisz o latach 80.
88 dobra. Rok chyba, okay, w moich książkach była
to dokładnie. To rzeczywiście były
slamsy. 8 roku chyba, ja za tami nie jestem dobry. Telefon. Halo? Ja miękkim aksamitnym głosem. Wtedy, bo to, a już ktoś, wiesz, coś parę złotych dał, bo ja wtedy tak widula byłem.
Dobrą minę do złej gry.
Tak. Dzień dobry, pan Nasierowski. Tak, słucham. Ja dzwonię z gabinetu ministra sprawiedliwości. Właśnie jest prośba do pana, czy zechciałby pan się do pana ministra pofatygować? Zapraszamy serdecznie. Tak, tak, oczywiście. Kurde, no to wiesz, już chyba byłem na przerwie, już nie byłem na przerwie w kaszy, już chyba miałem ułaskawienie, ale mimo wszystko, wiesz, takie rzeczy są do cofnięcia. Tak, oczywiście, to gdyby pan był uprzejmy i tak dalej.
Proszę się spakować.
Idę, rozumiesz, tam, no więc przyjmuje mnie, to był wiceminister, ale taki jaki? Wiceminister od spraw
penitencjarnych, okay.
Tak. Tak dalej. No i panie Jerzy, proszę, bardzo mi miło poznać i tak dalej, proszę, siada herbata tamtego, śmywo, owego. No czytaliśmy pana książkę, czytaliśmy, no a jakże? No i właśnie, panie Jerzy, właśnie doszły nas jakieś takie słuchy, że pan no, ma jakieś takie no, kłopoty mieszkaniowe. No w każdym razie, no, rozumiem pan, rozumiem, no ta dzielnica, no pan, prawda. No więc właśnie, panie Jerzy, może byśmy panu coś pomogli. Ja mówię, tak, panie ministrze. Jezus, tak, manipulant. Ja mówię, no właśnie, a co by pan powiedział, żebyśmy, prawda, jakieś mieszkania panu do wyboru? Oczywiście, panie ministrze. No bo wie pan, powiem panu szczerze, mieliśmy naradę w ministerstwie, no i właśnie jeden z... Potem dowiedziałem się, Falandysz. Kojarzycie?
No jasne.
Falandysz, że tak powiem, moją sprawę, że tak powiem...
Jeden to później właśnie Wałęsy bliski współpracował.
Tak, wiem, wszystko wiem. Właśnie doszliśmy do wniosku, ktoś z naszych najbliższych współpracowników doszedł do wniosku i myśmy też wszyscy doszliśmy do wniosku, że właściwie pana książka to jest bezcenna wychowawczo.
Czyli
tak, panie ministrze, tak, panie ministrze. No bo tak. No oczywiście, no pan tam... Może pewne rzeczy no, takie przysłał. Ja mówię, no nie, panie ministrze. No tak, panie ministrze. Wiesz, no ale zostawmy to. Ale w każdym razie odstrasza. Odstrasza od więzienia, proszę, panie Jerzy. I to jest bezcenne. I... Panie Jerzy, my byśmy właśnie tylko pana prosili, że czy gdyby no, taka sytuacja by się stworzyła, że chodziłoby nam o jakąś pana opinię, o jakąś taką wypowiedź, no za wcześnie jeszcze o tym mówić, ale czy... Nie za wcześnie, tak, panie ministrze, oczywiście, panie ministrze. No to dobrze, no, zostawmy to na razie. Ja zadzwonię do... Nie powiedział do magistratu, do, nie wiem, rady, no, tamtego.
Tam pan dyrektor
taki się panem zajmie i oni po prostu no, dadzą panu no, kilkanaście mieszkań do wyboru i...
I padł na nowy świat.
A gdyby, panie Jerzy, gdybym miał taką okoliczność zwrócić się do pana w jakiejś takiej sprawie, jakiejś, no, takiej, nawet nie pamiętam, jak on to nazwał, no, ale
delikatnej.
Żebym był jakimś rzeczoznawcą w jakichś tam takich sprawach penitencjarnych. Nie. Gdybyśmy to tego... No, oczywiście, panie ministrze.
Taki mafijny układ, że
no, przysługa. Oczywiście chodziło i o to, ja to od razu wyczułem, wiesz, że co tak, ja w dupie wam, mam was, a byle mieszkanie, a potem to...
Ale czy były później potrzeby właśnie takie,
słuchaj,
że się zgłaszali?
Potem natychmiast padł ustrój.
Na szczęście.
A tu wiceminister, którego do dzisiaj miło wspominam.
Rozumiem, do
minister dobrodziej. Tak,
wybrałem sobie mieszkanie to właśnie na Nowym Świecie, 61 mieszkania 8, na które Michałek za moją absolutną zgodą. Że tak powiem, zgodą, mało tego, nie żałuję tego. Po prostu wziął tam, nie wiem, niespełna 1 000 000 złotych pożyczki, ale to od ręki dali, bo to dwa
czyli
mieszkania.
Czyli straciłeś mieszkanie przez to, tak?
I przez to po prostu, kiedy Christian L. w bandycki sposób ale dosłownie tak jak Chicago lata 20. Za pomocą swoich, bo on całą ekipę z Le Madame wziął tam. Po prostu Michał został pobity przez nich, mimo że Michał jest osiłek, on się tłukł tam.
Jeżeli mówimy o, bo już jakby teraz kojarzę, bo jak powiedziałeś Le Madame, powiedziałeś Christian i L.
No zostawmy Christiana L, zostawmy Christiana L.
Nikt słowa nie powie. To
jest rasowy gangster, ja mogę dać mu świadectwo.
No tak. No.
Absolutnie bezbłędnie.
Papiery uwierzytelniające.
Słuchajcie, chłopcy, że tak do was powiem, cała lewica i kolebką tej lewicy, tej późniejszej i krytyki politycznej, nawet pośrednio jakoś tam...
Jest Le Madame.
To jest Le Madame.
Zdecydowanie, tak,
to
tak,
jest... O Boże!
Tu możesz mówić, że tak.
Człona zrobiona, młoda, to oni są już waszymi ojcami chyba już w tej chwili, nie? Jeszcze nie.
Ja
starszymi
pamiętam,
braćmi.
Tak, jak ja kończyłem liceum, to Le Madame było absolutnie takim miejscem właśnie, gdzie to wszystko się...
Mocno starszymi braćmi. Słuchajcie, tak. To jest zręby przez tego cwaniura, który... rasową taką, wiesz, wielka, umiejętnością.
A to ciekawe, bo on był bardzo na świeczniku przez długi czas gościem. Tam
jeszcze było, jak się nazywał ten drugi lokal?
Nie wiem, Tomba, czy... To,
może to no, nie był jeszcze drugi lokal.
Był Tomba na Brzozowej.
Ale co było?
Tomba
taka
to
afera,
była trzeci jeszcze.
Taka afera duża, że oni jak zamykali, no to właśnie on między innymi Christian L. tam Labirent? Się pojawiał.
Słuchaj, to wszystko było jego cwaniactwo, które on wcześniej dużo po prostu udostępniał to Le Madame, to Kazia Szczuka, wiesz, zakochana w nim, wiesz...
Ale to o to chodzi, że on był takim pupilkiem tego środowiska przez długi czas.
On za darmo robił, za darmo ich przyjmował, dawał swój lokal do różnych spotkań, do tego ja nawet miałem jakieś wywiady wcześniej, kiedy jeszcze nie miało miejsca to wszystko tam u niego. Zdawał zarobić nawet.
No tak, okej. Okay.
To wszystko było bidne.
Co teraz się z nim dzieje w takim razie?
Słuchaj, on wyszedł z obiegu, Michał, który po prostu, on przeszedł, słuchajcie, dziecko z domu dziecka, które dorobiło się i pracą ciężką razem stracił, zresztą z Ewą się rozeszli po 12 latach, bo to już w takich sytuacjach bieda. Myśmy znaleźli się bez mieszkań, w jednym momencie dosłownie, w jednym tygodniu, upadło Chimera, dlatego, że oni nie płacili tam, odkładali, bo to za chwilę z tego M25 już były, zresztą poszły potężne pieniądze. To było bardzo dobre, tam około 800 miejsc.
Tak, to do dzisiaj jest mocne.
Nie wiem, co tam się dzieje. W każdym razie, rozumiesz, i znaleźliśmy się tak. On ich wyrzuca, Michał idzie do szpitala pobity przez tego. Okazuje się, że nie mają kwitów faktur, bo Regierski mówi, a to weźcie, my mamy córkę, wiesz, Pole Madame firemkę, to bierz na to, to trochę na Chimerę, wiecie, to, ale możecie i na mnie i tak dalej. Perfidnie także, była sprawa sądowa, ale nie było dostatecznie.
Jasne.
A potem sędzia powiedział ciekawą rzecz, proszę pana, trudno, mimo że to było ewidentnie, nie było dowodów, ale dość dowodów. Trudno, to ryzyko biznesowe. No. Tak powiedział, ja sam słuchałem.
Tak
bo
jest
na
w kraju,
sędzia.
Tylko w naszym
ale
kraju,
słuchajcie, Legierski, który był kolegą wszystkich młodych prokuratorów i sędziów i miał jako prawnik, bo on rzeczywiście skończył to prawo i kumplował się im też pewnie, wiesz, jakoś tam załatwia, czy tam jak cioty były, no to brał do Tomba, a jak nie cioty, no to tam też
gdzieś lubi.
Właśnie. Także darkroomy były. Tak. Także i to po prostu znaleźliśmy i także odbicie moje
Aha, poszło z tego, że nie chodziłem do kina i
tak,
do teatru,
się
nie
miałem
do kina, na teatr i tak dalej.
Ale właśnie... to bardziej pytałem, widzisz, no, to może coś przez YouTube'a jesteś w stanie obejrzeć, czy nie masz nawet na czym oglądać tego YouTube'a?
Nie, no tak nie jest, nie tak dalej, wiesz, ale ja no oglądam coś, nie coś tam oglądam, tylko że no więcej, wiesz, zajmuję się, żeby móc oglądać, wiesz, na za 19 tysięcy, śmieję się, bo nie kupiłbym takiego, wiesz, płaskim, na płaskim telewizorze, żeby zarobić na tym, a to, żeby zarobić to, co się zwijam właśnie, no to się, wiesz, przylizuje, to jak byłem w tej Magnezji teraz, byłem wczoraj na bankiecie. Na Magnezie z okazji skończenia zdjęć do Magnezji. To jest taki film, gdzie same gwiazdy grały. No ale widzisz, to jest właśnie ta moja, nie obraźcie się, Gosiu, Maju, do Staszewskiej, mówię, do Gorol, do Szyca. Ale no, musiałem was jakoś towarzysko uwodzić, no bo gdzieś jakichś takich popleczników muszę
znaleźć. Podczas tego
bankietu,
tak?
No ja grałem tam, grałem, żeby śmieszniej było, grałem Żydówkę, kobietę, taką w stroju kobiecym, ale Szyc grał drugą, także jak wczoraj powiedział, cześć ciotka. Ciotka nie w sensie tym, tylko rzeczywiście był moją siostrzenicą w filmie. Z tym, że ona Szyc z cycami doprawionymi, a ja bez, no bo to już tak stara.
A to a propos tych twoich współczesnych historii, znaczy aktualnych. Wspomniałeś o matce...
Że muszę same gwiazdy tam. Wyobraź sobie, jeden film reżyseruje i to będzie bardzo ciekawy film. Bardzo ciekawy. Przełom 20 rok, pogranicze Związku Radzieckiego i Polski, przemyty, morderstwa, Żydzi.
Magnezja, tak?
Magnezja.
Czemu Magnezja w takim razie?
Dlatego, że dwóch bohaterów, braci Siamskich, którego gra Kościukiewicz i Ogrodnik, zrośnięci ze sobą, są fotografami. I
niezła obsada też.
Magnezja, ale to tak. Hyra,
kto,
Kulesza.
A któryż żeruje?
Bochniak Maciej. To jest mąż naszej Joanny Kulik.
Rozumiem.
To jest ślubny mąż. Także Hyra, bardzo lubię, nie zapominam nazwiska, taki cudowny, genialna rola w tym, jak ukradli te 800 milionów, on grał tam takiego małego ubeka, takiego czarny, mały taki.
Tak, no bo jest o Frasyniuku, tak?
Tak.
Nie pamiętam, jak się zwał.
Piotrek Gruszczyński. Gruszczyński. Świetny aktor. On może mało głównych ról, ale jest cudowny aktor. Ale tam Ostaszewska, jak mówiłem, Kulik też tam coś gra, tylko ja miałem...
Gwiazdorska obsada.
Tak, to jak gwiazdorska. Także i wczoraj było. No, ja się zamierzam teraz na serial. Piszę w tej chwili. Dlaczego, wiesz, tak muszę... siedzieć i coś robić.
A ty masz jakieś scenopisarskie doświadczenia ze sobą?
Słuchaj, ja nawet kręciłem filmy w Anglii, dokumentalny film o Józefie Konradzie Korzeniowskim z Basią Wachowicz, która razem żeśmy po Kent, po tych wszystkich jeździli, wiesz, i filmowali i ona
spoko.
Potem do mnie...
Tą, która na koniec,
tak,
że tak powiem,
niech imię jego będzie zapomniane.
Ale...
Czy ja mam doświadczenia? Ja napisałem, słuchaj, i to jest tego dumne. Wy jesteście tacy chłopcy intelektualni, to ja wam dam chociaż parę stron do przeczytania. Ja napisałem musical o buncie więziennym. Pod tytułem Solidarność Złodziei.
To brzmi trochę mi jak, wiesz, Tańcząc w ciemnościach Larsa von Triera, który jest musicalem, ale który jest takim specyficznym.
Może, bo to jest opowieść musicalowa, to jest do czytania właściwie, ale uważam i kiedyś ktoś gdzieś może to nakręci. Także dam wam to...
Może Patryk Wega.
No, może tak, ale...
Nie mam musicalowego za bardzo doświadczenia chyba.
Słuchaj, ale to jest do czytania.
Okay.
To jest do czytania, a że teksty są, to to przyjmij to jako to raperskie tam są. Słucham, też także.
Chami to na takim razie.
Także tego. W każdym razie, ale to jest na przekór wszystkim, bo dla mnie Solidarność, ja miałem bardzo zimne i rzeczowe, ja w ogóle jestem strasznie rzeczowo zimny taki, mimo że się unoszę w utopie rano, ale to rano, a wieczorem jestem jak brzytwa, jak żyleta.
Ale to czujesz się jakoś zupełnie...
poza, tak, tak, z boku wszystkiego, ale uprzejmy do wszystkiego.
Dobra, prawda, ale tak, jeszcze jeden wątek, Jerzy, na koniec.
Ja dla ciebie mogę jeszcze tutaj, wiesz, posiedzieć sobie.
Dotyczący tego twojego występu Jana Klaty, tak? Czy mógłbyś dwa słowa o tym powiedzieć?
Zlatowaliśmy się, już jesteśmy na ty. Dwie godziny po prostu gadaliśmy, tak jak my gadamy, wiesz, także... No i jestem zachwycony. Gram tam kardynała, który będzie odprawiał te egzorcyzmy. Mm-hmm. Na tych,
to dobra, akurat przewrotne na wielu poziomach.
Generalnie premiera i...
Premiera jest w pierwszych dniach, bo oni przesunęli dwa dni. Tak? Matka Joanna od Aniołów, według Iwaszkiewicza. Mm-hmm. Według tego. No grają tam właśnie Sztur, Bielenia, ten słynny Bielenia z Bożego Ciała. Mm-hmm. Ten, co teraz, nie widziałem jeszcze jego.
Komasy.
Tak, Komasy.
Mm-hmm. To teraz jest na festiwalu.
Poniedziałek gra, potem no Sztur, mówiłem. A ta jedna właśnie prawicowa, taka zajadła, Ewa Dołkowska. Mm-hmm. Okay. No ona stara już jest, to jest młodsza ode mnie dużo, ale...
Tak, no ona jest taka, powiedział, z twardej, że tak powiem,
tam,
gliny zrobiona i ma swoje
był
poglądy.
Tam jeszcze ten Klinistra jakiś był, ale on jakoś...
Redbat
Klinistra, on się jakoś tak wyautował chyba.
Na Twitterze.
Słuchaj,
go obserwuję.
No to jest bardzo ciekawe, ja zresztą cenię sobie Klatę za jednak przenoszenie tego
postmodernistycznego
stylu.
Chociaż ustaliliśmy, ale też jak Sztur...
I gdzie to jest? W Wybrzeże, tak?
Nie Wybrzeże, Teatr Nowy, u Warnikowskiego. Okej. Urwalikowskiego w remizie dawnej.
Nie wiem, super, super. No to...
Także, no ja zresztą, Klata ze Szturym prowadzą trochę takie akademickie dyskusje. Mhm. Takie właśnie, oni Herery się naczytali. Ja chciałem nawet przeczytać Herery, ale nie ma w żadnej bibliotece. Ja jestem za biedny, żeby kupować. Owszem, był Piketty'ego, nie całego, no nie oszukujmy się, nikt całego nie przeczytał.
No tak, jest taka knyga ogromna, że
tak,
to...
Ale trochę przeczytałem, wiesz, takich
czyli
knik
bardziej
to...
takie dyskusje akademickie, ale o charakterze takich podwalinach ekonomicznych. Które... Nie,
trochę tak na energię. I dlatego ja tak słuchałem, ja cholera, nawet się trochę przykro mi było, bo ja cenię tego, nie wiem, czy go nie uraziłem, tego Sztura Maćka i oni tak coś takim mówią... Mówią właśnie tak, nie pamiętam o czym, o Hererze, o energiach, o jakichś tam tego. I ja, a to było na pierwszej chyba albo drugiej próbie, kiedy tak cicho siedziałem, ale chciałem się zacząć trochę
podzielać.
Pokazać to, żeby mieć potem, wiesz, tego. I ja mówię, nie mówię, i on tam coś do mnie mówi, coś co mnie pyta, a ja mówię, no nie, no mówię... To mnie nawet wzrusza, co pan mówi, bo jeszcze na pan byliśmy i a jak to? No nie, no to naprawdę jest bardzo miłe, co pan mówi. I wybuchnęli śmiechem, bo ja ze szczerą taką, szczerą, to było
a
miłe.
A myśleli, że może ironizujesz,
nie,
tak?
Nie, myślę, nie wiem, nie. Ja to ze szczerej sympatii powiedziałem, bo to było miłe. No, takie akademickie dyskusje są wzruszające.
No to wiesz, no to następnym razem możesz tego Kahnemana, jeżeli nie czytałeś, przeczytać i wrzucić i może też to będzie się inspirujące.
Herrera. O, co, to on jest filozof, tak?
Ale powiem ci szczerze, jeszcze jedną rzecz, bo jak wywołałeś też Iwaszkiewicza, który też jest ciekawą postacią, która moim zdaniem też wraca w tej chwili.
No, o, no, tak, bo wraca. Już
jest dużo o Iwaszkiewiczu. To z kolei Iwaszkiewicz, jeśli chodzi o literaturę, to jest coś, co cię w jakimś sensie porusza, czy raczej...
Lubię go. Mhm. Lubię go.
I a nie miałeś okazji gdzieś tam się...
Nie, ja ci powiem pośrednio tylko, dlatego, że jak siostra moja rozsyłała ten maszynopis.
No właśnie, no bo on miał tam dużo do powiedzenia w tamtych czasach, tak? W sensie mówię,
to w każdym razie na pewno on leży w tych archiwach na stawisku. To wysłałem między innymi jemu, no ale on się w ogóle nie odezwał w żaden sposób. No, pedała, wiesz, podpierać jeszcze w jakikolwiek, ale zbliżać się.
miałem zacząć... Ale z drugiej strony sam też był orientacji takiej, powiedziałbym...
No był, bo był, no ale wiesz, ale...
Co innego...
Ale wiesz, chciałem zacząć tą audycję od takiej anegdoty, bo chciałem powiedzieć, że szanowni państwo, tutaj dwóch młodych ludzi, to nie było na ty, to ja sprowokowałem na użytek tej audycji. A żeby już ich obronić zupełnie, to przytoczę taką historię więzienną, kiedy ze sprawy więziennej wróciłem z kilkunastoma kotletami schabowymi, bo to był już gierkowski okres i już można było, siostra moja podała mi na sprawie, no i mnie tam rewidowali na bramie, na Białołęce wtedy byłem i zabrali mi te kotlety. A tu głód był okropny na Białołęce, wtedy dosłownie no zupa, woda, aż mi się odbiła ta zupa chyba.
Wspomnienie.
No i tak, i wiesz, taka mleczna, rozwodniona, niebieska aż z wody, chleba wiesz, trochę, nic więcej, no głód potworny. No i wiesz, to była taka spora cela, tam 9 złodziei czeka, żebym ja wrócił, wiadomo było, że mi bałwę dadzą. Wchodzę i mówię, to nic. No, wtedy te bluzgów takich się nazywa. Ale myślę, no nie, no idę do naczelnika i mówię...
On żuje kotleta akurat?
Nie zjadę. I mówię, panie naczelniku, no chyba moglibyśmy się jakoś zrozumieć. Mówię, jakie wy, ja nie mam z nasierowskim bandziorze z wami nic wspólnego, żadne wy! Więc dlatego, wiesz...
No tak. To prawda, tak.
Chciałem was słuchaj, wytłumaczyć, to... Że to tykanie się to nie z waszej inicjatywy.
Potwierdzamy.
Na użytek techniczny.
Jak tak najbardziej. Słuchaj, na koniec w takim razie, tak. Ile przed tobą jeszcze uważasz tych wzlotów i upadków, czy już tylko, tak jak mówiłeś,
dobrze,
kolejny
to.
Hollywood?
Powiem ci. Do tej Matki Joanny od Aniołów dałem sobie 3 lata na to, że no na jakiś taki już efektywny rozruch.
Do 3 lata ile byś miał lat?
90. Do 90 sobie postanowiłem. Ja, osobna sprawa, jak bardzo ja staram się do tej 90 dotrwać, to byłoby moje opowieści o tym, jak ja się gimnastykuję, jak tego, jak ja chcę być mało tego, ja chcę jeszcze dobrze wyglądać, jak chcę się jeszcze podobać. A nie tak. Marketingowo, biznesowo, profesjonalnie, tylko tak. Chociaż dużo kobiet mówi mi, panie Jurku, jak pan jest piękny, zdarza mi się jeszcze do dzisiaj. Kobiety, tylko kobiety, niech żyją kobiety, przed samcami.
Dzisiaj wyglądasz tak no. Trochę jak mówiłem to Maśkowi, przypominasz mi Davida Bowiego. Nie? W
sensie, tak, no to tak mówię, ale to też był taki numerant jakiś trochę.
Rozumiem, że bardziej David Bowie wyglądał jak ty niż ty.
Nie, chociaż ja chyba jestem starszy.
On o tym nie wiedział, tak?
Nie.
Trzy lata od Matki od Aniołów.
Tak, 3 lata. Joanny. I teraz zobaczymy, bo piszę ten serial. To jest zresztą Polska Manon. Albo Polska... Nana to chyba już się nie kojarzy. Nana Zoli, to już nie, że to kurwa. Manon prędzej, Manon Lesko jeszcze może, ale inaczej. W każdym razie to jest o mojej przyjaciółce, dziwce z forum. I no cudowne takie życiorysowe jej, moje, łącznie z tym, jak ona w forum funkcjonowała.
Ale w hotelu forum.
W hotelu forum, no to były te dawne takie lata. Nie no, piękna historia, ja myślę, no i właśnie mam zamiar, on jeszcze nie wie o tym, Mateusz Kościukiewicz, rozumiesz, ja już z nim rozmawiałem, mówiłem, wczoraj nawet mówiłem, że dam mu mój scenariusz, on wie, tak chętnie przeczytam, ale nie wie on jeszcze, że ja chciałbym, żeby on ze mną ten scenariusz dalej pisał. No ale...
Zobaczymy.
Tego nie będzie słuchał na pewno, bo nie ma czasu. Ma dzieci, żonę, gra i tak dalej. Ale w każdym razie to jest moje zamierzenie takie. Bo od tego momentu właśnie, od tej magnezji, no już zaprzyjaźniłem się i z Mają Staszewską, i z Gosią Gorol, i teraz z Poniedziałkiem, ze Szturem, nie wiem, bo tak, wiesz. Nie, ale nie wiem, czy on ma poczucie humoru. No ma chyba, ale...
Czy Poniedziałek ma poczucie humoru, tak?
Sztur. Poniedziałek chyba ma, na pewno ma. Nie, Sztur czy ma. Klata, nieważne. W każdym razie teraz trochę, tak wiesz, to bym skrócił te 3 lata do 1,5. że już jak.
Zamiast pięciolatki, trzylatki.
Zamiast trzylatki, półtora latka. Także, ale no. Ja mam, kurde, ja nawet na ten klimat, na tą katastrofę, nawet jeżeli już założyć, bo ja też wątpię o tym, mam dzienniki z kilkudziesięciu lat, które dopiero były, to jest mój blog, wiesz, te dzienniki.
No to masz materiał, z którego możesz właśnie korzystać w tym blogu, oczywiście.
Ty... Ja już się nastawiam na to, że ja się przydam.
Poza tym są też takie inicjatywy, nie wiem, czy je znasz, takie to się nazywa fachowo crowdsourcing albo crowdfunding bardziej.
Znam, nawet miałem próbować wydać tą zbrodnię, ale, ale się napatoczył Marecki, który zresztą mnie zwodził. Rok chyba targowaliśmy się o okładkę, bo on nie chciał tej okładki. A ja uważałem, że ta okładka robi tą książkę.
Tylko moim zdaniem, tak, zdecydowanie, tylko moim zdaniem jest lekko, jak to się mówi, rozpikselizowana. To znaczy, moim zdaniem, za mała jakość jest tej
No nie mogło być, dlatego że to jest fotografia z fotografii.
Ale to się da zrobić dzisiaj? Dzisiejsza
technika? No robił mi to nawet taki fachura, bo ona była zła, ta fotografia. Wiesz, mi się wydaje, że jak na ten plakat, takie aluzje do Wanted, wiesz, na Dzikim Zachodzie.
Wyglądasz po prostu jak, wiesz, polski JD, no, bo nie
Znaczy, no nie, no.
Po prostu, nie no, foto jest mega dobra. Moja żona właśnie patrzyła i mówi, jaki przystojny mężczyzna.
No nie no. W końcu byłem amantem.
Przez skromność nie zaprzeczy. Dobra, słuchaj.
Słuchaj, no już żeśmy przegadali.
Ale jest to dobra, to ostatnia rzecz. Tak. To ja nie wiem, czy jesteś w stanie to w skrócie powiedzieć szybko.
To książka takie. Chciałem
przeczytać z tego.
Nie. Chciałem ci zapytać o... No bo ja jeszcze nie przeczytałem książki, więc mam to u siebie czytam. Nie no, chcę przeczytać całość, bo jest fajnie napisana. Natomiast... Co się z bohaterami stało? W sensie, czy jakie ich losy po...
A dobrze.
Chociaż... Przynajmniej tymi kluczowymi, tak? Czyli jakby pytam
Słuchaj,
o Andrzeja,
zresztą nie przyniosłem, miałem przynieść takie moje sprostowanie do wprostu, gdzie w dwóch takich potężnych artykułach po prostu zrobili ze mnie utrzymanka, czego nie wytrzymałem. No i takiego ewidentnego mordercę, co nie jest ścisłe. No, ale jeżeli chodzi o utrzymanka, no to ja gajdę utrzymałem, nie gajdę. Daj, słuchaj, miałem milionowe zarobki, które sąd mi wykazał i jeszcze dał mi wyrok za to, bo to osobny miałem wyrok taki.
No tak, a miałeś być utrzymankiem.
A ja miałem być utrzymankiem i woziłem go, wiesz, po Paryżach, Londynach i tak dalej. A to. I... Zaraz, bo coś chciałeś zapytać?
Zapytałem o
dalszy los. Tylko
o
losy. Do mikrofonu, Kuba.
Ja mam głębokie poczucie takiej winy. Artykuły miały dobre tytuły. Adonis na włamie na przykład bardzo podoba mi się. Albo...
Jak nazywają cię Adonisem, więc to mi też by się podobało.
To nie, no bo to tak fotografia, taki kiedyś byłem taki, wiesz, panienki. Tak. Uważam.
Polaraksa, tak?
No i wiesz, i...
No ale co się stało? Co Andrzej,
no to piękne. Andrzej ożenił się. Zresztą nawet on na pewno tego nie będzie słuchał. To przeklina te moje wszystkie książki, których nie chciał czytać. Ożenił się, ma chyba ze 4-5 dzieci, już rozszedł się. Chociaż zawsze uważał, jak wyszedł z więzienia, nawet już jak już
ożenił, że ile te czasu on spędził w więzieniu?
Pół roku mniej niż ja.
Okej. Okay.
Uważał, że te 3 lata nasze to były najpiękniejsze.
Tak?
Tak. Także, wiesz, to, no, to był Bonnie and Clyde. Clyde and Clyde.
A powiedz,
Ale co jeszcze? No, Miecio Gajda okradł mnie totalnie. To przeczytasz tutaj z połowy moich zasobów. Wyniósł ze Starego Miasta najcenniejsze. A to i tak tyle zostało, że nie było widać. Powiedział mi, że jeżeli ja się rozejdę z Andrzejem, to mi wszystko odda. A ja się nie... A to było setki tysięcy dolarów warte wtedy, wiesz... Powiedziałem, że nie.
I tyle.
A co to było więcej ważne niż tego. Także on zyskał to, czego nie zyskałby, gdybyśmy...
Coś niematerialnego.
Tak, coś materialne. Andrzej jest obywatelem niemieckim. Wcześniej, zaraz po załatwił sobie jakoś tam... Wtedy można było, wiesz, to obywatelstwo niemieckie. założył jakąś wytwórnię grzebieni, żeby...
Każdy interes jest dobry.
Tak, no. Także nieszczęsna tylko ta kobieta, gdzie na pewno przyczyniłem się pośrednio, na pewno przyczyniłem się, która zginęła i to jest, no, to jest taka, no, wielka czarna plama, taka Macbethowa, nie do zmycia.
Jasne.
A Berta?
Co?
Jak jest...
Berta. Mhm. Berta była później prostytutką. Jej poznaliśmy się, bo masę, jak się tamta zbrodnia ukazała, to masę wszystkich dawnych znajomych się zgłosiło do mnie. Nie pogniewali się ani tego. Nawet moja pierwsza dziewczyna, w której się kochałem, jak miałem, nie wiem, 18 lat, też się zjawiła. Berta była prostytutką w Castel Gandolfo.
W rezydencji papieża.
Znaczy, no, bo to jest ta miejscowość, to jest jednak szersza niż sama rezydencja, ale przypuszczam, że dla właśnie kardynałów i prałatów, którzy jeszcze się nie spedalili.
Rozumiem. To w porządku.
Ale kontaktu nie utrzymujesz?
Przedtem nie, ona, zresztą ona zajmowała się Andrzejem, bo to był taki trójkąt. W takim małym wymiarze, dosłownym trójkąt, nie, ale taki na psychiczny. Ale bardzo ładnie, dlatego że wzięła dla Andrzeja najlepszego adwokata de Virion. De Virion taki był. Ja też miałem najlepszego, ale jeden i drugi był konfident.
Do dupy.
Znaczy... Także ja ci powiem, no... Jeden z bohaterów takich tutaj, Kmicic się nazwałem go, no, został gangsterem, zaprosił mnie, pamiętam, sfinansował tłumaczenie Solidarności Złodziei na angielski, której dokonał John Porter, wiesz, potem Czarek Duchnowski, no, on jest mniej znany, ale on z Agatą...
To jest przecież Agata...
Agata Zubel.
Zubel, no to tak, są wybitni
Czarek Duchnowski,
kompozytorzy muzyki współczesnej.
Czarek Duchnowski wtedy nastolatek chyba, no, z obrzydzeniem do pedałów, ale ponieważ Edek, ten mój gangster, po prostu płacił im, wiesz, za tłumaczenia.
I tak dalej.
Także, wiesz, to wszystko. A Edek, jak pamiętam, jak skontaktowaliśmy się, on wyszedł.
Czy co, Jurek, i zrobił oprawę muzyczną, tak?
Ja mam nuty, no bo ja miałem... Ja w ogóle mam takie utopijne zadęcia, wiesz, na Hollywood, na zbrodnia Solidarność Złodziei zadedykowałem Hollywoodowi w ogóle. Także zaprosił mnie na takie, Jurek, chodź. Zaprosił mnie, pamiętam, Bazyliszek. To była elegancka jeszcze wtedy taka, na, mówię, dawaj tutaj. I zamówił takie michy kawioru. I mówi, teraz... Ja tutaj stawiam, dobra, jedliśmy czarny chleb na Białęce, bo razem siedzieliśmy na Białęce. Teraz ty, ja mówię, Edek, ja nie lubię kawioru, akurat nie lubię, musisz. No, zjadłem tam trochę, a potem finansował właśnie Solidarność Złodziei.
Ja tu jest, on jest, mam jako wrażenie, że...
Wszystki, słuchaj, Pershing to pożyczał mi jak taki...
Ten Pershing
pożyczał, ale tu o tym nie ma tutaj. Aha. On swojego takiego wspaniały samochód za jakiś tam milion złotych, czy gdzieś wtedy pożyczył, bo tam kręcił taki trzeciak, Franciszek napisał, nakręcił taki film Zbrodnia i... dokumentalny. I tam chodziło o to, że to już na Nowym Świecie mieszkałem, że wjeżdża czarna limuzyna. No to Pershing pożyczył swoją i wjechała. Oni wszyscy byli, słuchaj, takimi małymi cięciarzami. A to
wtedy
mleko
tak,
ukradł.
Tak,
no. A to wiesz, baba go na gwałt podsadziła. Wiesz, to dopiero później. A Edek dorobił się na ogromnym przemycie rubli, coś z rublami i ze złotymi było. Ja to jest...
No, ja mam wrażenie, jak...
Do Rosji wywozili ruble chyba od nas. Coś takiego, nie wiem.
Jakiś przekręt w każdym razie.
Jakiś taki totalny, to do miliony. Chodź, ja mam miliony na tego.
Ja mam wrażenie, że jak ale to jest słuchamy, to tak naprawdę to jest materiał na... Wiele, wiele, wiele odcinków.
Tak, tylko będzie chłopcy katastrofa klimatyczna i nikogo to wszystko już nie będzie obchodziło. Ja mam to
poczucie. Ale trzeba żyć dla siebie.
Trzeba utrwalać to.
Mam pytanie, czy to jest koincydencja? Czy to jest celowe?
A co tu jest?
To jest zamiast złotych zło na przykład.
A, to nie wiem. Bo
jest 64,99 zł, a zamiast złotych.
Nie
tak zastanawiam się, czy koincydencja, czy tak specjalnie kontrowersyjnie
zrobiłem. Przeczytaj datę urodzenia autora.
czyli jednak.
Pomyłka zecerska.
Okej.
Okay. Okay.
Ale powinien się tylko cieszyć. Powinien się tylko cieszyć.
Ty już pełnoletni jest w każdym razie. Data urodzenia 1993 na opłatce.
A co, jest więcej różnych kwiatków tutaj? Można znaleźć?
Nie, chyba specjalnie nie nawet. Chyba...
Nie, to dobre. No to przy okazji masz, a propos książki, która jednak opowiada o zbrodni i przy okazji o różnych innych aspektach, mamy na okładce książki, w zasadzie na jej, jak to się nazwać? Okładka, ale co, tylna okładka?
Jak się nazywa? Back, no właśnie, back coś.
To mamy cenę i cena jest 64,99 zł. Więc tak sobie pomyślałem.
Zło,
że może ktoś tak jakby może celowo kontrowersyjnie zrobił, że to jest na temat zła.
Marycki zbankrutowany i Marycki po prostu nie ma na ani redaktora, ani na nic i to na tym.
A może oszczędzali na literkach, nie? Że już było.
Tak, tak.
Zachęcamy w każdym razie do czytania książki i reszty twórczości Jerzego. Bardzo ci dziękujemy.
Dzięki serdecznie.
To ja wam naprawdę bardzo fajnie sobie pogadaliśmy.
To prawda. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Dziękuję.